Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości z Łodzi. Jest z nami palotyn ksiądz Marek Borowski, kustosz Sanktuarium Świętości Życia i moderator Domowego Kościoła. Serdecznie witamy, księże.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Szczęść Boże wszystkim, którzy słuchają, którzy będą słuchać, którzy dzisiaj są z nami, którzy omadlają tę audycję.
I są małżonkowie, państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie, pracujący w poradni życia rodzinnego przy parafii Jana 23 w Łodzi. Również prowadzą rekolekcję o wychowaniu dzieci do czystości. Serdecznie witamy państwa, Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. I pozdrawiamy kogoś?
Tak, oczywiście pozdrawiamy nasze dzieci, kochane, które zostały. Kasię, Dawidka, Franka, Zosię. No i oczywiście wszystkich tych, którzy też właśnie nas dzisiaj omadlają.
To takie malutkie te Dawidki? Czy to już mają parę lat?
Nie, Kasia ma 17 lat, potem jest 16, 10 i 8.
Tak, także bardzo serdecznie ich pozdrawiamy, również w tym czasie. Dzisiaj taki piękny temat, więc także pozdrawiamy naszego księdza proboszcza Grzegorza i tych kapłanów, którzy nam towarzyszą przez te wszystkie lata.
Oczywiście pozdrawiamy wszystkie rodziny.
Temat dzisiejszy: kapłan i rodzina, wzajemny dar i zadanie. No właśnie. Temat już powstał już dawno, pomysł na temat dość dawno, natomiast umawialiśmy się gdzieś 3 miesiące temu i okazuje się, że teraz jest taki wielki atak na kapłanów, a my chcemy właśnie tutaj powiedzieć, jaki to jest dar dla nas, małżonków, obecność, istnienie kapłana w naszym otoczeniu, w naszej bliskości. To od nas zależy, jak, na ile ta bliskość zaistnieje i jak on nam może pomóc, a my jemu. Ale o tym to już powiedzą nasi goście. Zaczynamy od małżonków. Audycja dla małżonków. Ksiądz się nie obrazi. Też dla księdza też będzie miejsce. Tylko zaczynamy od małżonków, no bo na ogół to jest tak właśnie, że no, pobłogosławić. Związek małżeński, ksiądz potrzebny. Musi być hucznie, musi być ładnie. No oczywiście, jak ktoś umiera, no to ksiądz musi odprowadzić, koniecznie poświęcić, prawda? Trumnę, modlitwy odprawić. No jeszcze po drodze bywa chrzest jakiś, a poza tym, czy ksiądz jest potrzebny? No niestety większość nie docenia. Ale wy doceniacie.
Myślę, że tak, patrząc na swoje, a tak naprawdę na nasze życie małżeńskie, ale też jak byliśmy w okresie narzeczeństwa, już jesteśmy ponad 22 lata małżeństwem, doświadczenie spotkania kapłanów, a tak naprawdę daru Boga, który stawiał na naszej drodze wielu kapłanów, owocował w naszym życiu małżeńskim i to myślę było dosyć ważne dla nas, wtedy jeszcze młodych małżonków, ale później, kiedy pojawiały się dzieci, kiedy wchodziliśmy w trudny czas wyborów, trudności związane z wychowaniem naszych dzieci. Myślę, że życie małżeńskie, ale rodzinne jest nacechowane na pewno radością, jest nacechowane też miłością, przynajmniej powinno być. Jednak życie niesie ze sobą także różne trudne sytuacje, sytuacje czasami niezrozumiałe, sytuacje trudne do zaakceptowania. I tutaj niesamowitą rolą okazało się towarzyszenie kapłana. W tym dzisiejszym temacie takim kluczowym słowem jest wzajemne. I myślę, że to jest piękne słowo, które gdzieś tam Pan Bóg w swojej pedagogice zaplanował, że tutaj nie wykluczamy się, ale wzajemnie idziemy na tej drodze swojego powołania, powołania małżeńskiego i powołania kapłańskiego. I te dwie drogi się przenikają. Co to znaczy, że się przenikają? To znaczy, że się wspierają, że sobie towarzyszą. I dla nas małżonków to doświadczenie obecności kapłana było konkretną przede wszystkim opieką duchową, wsparciem w sytuacjach dla nas, które niejednokrotnie nas zaskakiwały. Myślę, że takim najbardziej wymownym momentem był ten czas, kiedy narodził się nasz pierwszy syn, a drugie nasze dziecko. To doświadczenie jego niepełnosprawności, ale wcześniejsze także doświadczenie walki o jego życie, kiedy my jako młodzi rodzice zostaliśmy zaskoczeni wręcz, potężnie zaskoczeni sytuacją i niezrozumieniem, jak to się dzieje, jak wygląda to błogosławieństwo Boże, skoro tak może się wydawać, jesteśmy blisko Pana Boga, trwamy przy Nim, uczestniczymy tak żywo w tym życiu sakramentalnym, cieszymy się sobą, tą bliskością i radością, a tu takie doświadczenie. Czy kapłani, którzy się pojawili, byli w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie? Myślę, że nie. Tak jak pamiętam, ale byli przy nas, towarzyszyli nam, wysłuchali to, co mieli do powiedzenia i przede wszystkim się za nas modlili. I to mówię nie tylko o tajemnicy modlitwy tej takiej, kiedy spotykaliśmy osobiście, ale o wielkiej i niesamowitej, pięknym doświadczeniu Eucharystii, którą oni w naszej intencji sprawowali, kiedy my praktycznie już chyliliśmy się takiemu słabemu czasowi, trudnemu. Trudno było nam się podnieść. Jakaś siła wewnętrzna dawała nam siły. Skąd można wziąć? Po ludzku? Brak odpowiedzi. A to towarzyszenie, to jest ważne słowo, to towarzyszenie, to wprowadzenie łaski Bożej, to wprowadzenie łaski sakramentu kapłaństwa do naszego małżeństwa, do naszej rodziny, umacniało nas w trudnych chwilach. I tych przykładów jest wiele. Myślę, że tutaj nie starczyłoby tej audycji, abyśmy mogli opowiadać w jaki sposób zostaliśmy obdarowani przez obecność kapłana w naszym życiu, nie tylko duchowym, ale również takim życiu i materialnym i innym. Także ta obecność i nawet szukanie odpowiedzi na pytania, które nurtowały nas jako małżonków w pierwszych latach małżeństwa, tutaj często kapłani to przynosili. I mówię, ten niesamowity dar modlitwy, myślę, że też wiele małżeństw i rodzin, które spotykaliśmy, miały takie momenty i dzieliły się tym wsparciem kapłana. Bo jeżeli spojrzymy dalej w tą rzeczywistość duchową, kiedy zobaczymy, że w tym świecie również działa przeciwnik i kiedy my, rodzice czy małżonkowie, jesteśmy poddawani pewnej presji duchowej, pewnej presji przeciwnika, jest nam dosyć trudno, wtedy kapłan poprzez dar sakramentu kapłaństwa, poprzez te dłonie namaszczone, przychodzi nam z pomocą, staje przy naszym boku i walczy razem z nami.
Ja myślę, że też jest wciąż jeszcze za mała świadomość wśród rodzin, wśród małżeństw tego, jak bardzo siebie wzajemnie potrzebujemy. Nie tylko w takim wymiarze usługowym, bo bardzo dużo osób teraz postrzega właśnie kapłanów w takim wymiarze usługowym, że udziela sakramentów, prawda, jest potrzebny do odprawienia Eucharystii, prawda, do udzielenia sakramentu pierwszej komunii, ale w takim potrzeba nam takiego spojrzenia, takiej otwartości na kapłanów, jako na osoby, które są znakami Bożej opatrzności. I tego nam, małżonkom, bardzo potrzeba i to jest ogromny dar, jeżeli kapłani stają się po prostu naszymi braćmi, właśnie dla siostry, dla mnie jako siostry, kiedy kapłan staje się naszym też przyjacielem rodziny, kiedy nam towarzyszy w tych takiej codzienności. Ale to też wymaga od małżeństwa na pewno jakiejś otwartości na to, że kapłani są alter ego Chrystusa i tego Chrystusa zapraszamy w taki bardzo namacalny sposób, że zapraszamy w osobie kapłana. To też jest niesamowite świadectwo dla całej rodziny, świadectwo też dla naszych dzieci, bo Pan Jezus chce, żeby dzieci przychodziły do Niego i kiedy kapłan przychodzi też do naszej rodziny, do naszego domu i dzieci widzą kapłana i mogą z nim porozmawiać, to jest naprawdę ogromny dar. Też tak
wskakują na niego, łapią go, ściskają, jak są malutkie.
Tak, jak najbardziej. I to jest też takie urocze, że nie ma tutaj mowy o jakiejś takiej blokadzie, jakimś takim braku otwartości z obydwojga strony. To jest naprawdę wzajemny dar. Ja też myślę o tym, że my jako małżonkowie mamy taką możliwość zobaczenia w kapłanie też człowieka. Właśnie z racji tego, że my wzajemnie jesteśmy dla siebie darem i wiemy też i pamiętamy o tym, że kapłan to jest nasz współbrat, który pochodzi z rodziny. i jest powołany do rodziny. I to taka świadomość tego, że my wszyscy żyjemy w Bożej rodzinie i że nie jesteśmy osamotnieni w tej drodze do Pana, jest dla nas ogromnym wzmocnieniem. I przy takiej sytuacji, kiedy dochodzi gdzieś tam w rodzinie do jakichś też przekłamań, jakichś takich negatywnych opinii na temat kapłanów, to my możemy faktycznie swoim doświadczeniem zaświadczyć, że są kapłani, którzy są prawdziwymi świadkami Chrystusa, którzy są takimi chodzącymi znakami Bożej opatrzności.
Są darem, który jest do odczytania.
Dlaczego ksiądz? Tak, dlaczego właśnie tyle rozmawiamy, dlaczego żeśmy usłyszeli te pierwsze zdania ze strony małżonków o tym wzajemnym darze, jak bardzo się wzajemnie potrzebujemy. Jakby troszkę do źródeł sięgając, do teologii, też do nauki Kościoła, chciałbym powiedzieć też do Jana Pawła, którego fenomenalnego dokumentu Familiaris Consortio, ale nie tylko, do jego przemówień, spotkań z kapłanami. Jesteśmy stworzeni wszyscy na Boży obraz, Boże podobieństwo, czyli także z miłości i do miłości. Ta miłość ma owocować. Tak jak Bóg jest komunią, tak człowiek jest przeznaczony do tej miłości, to znaczy stworzeni na Boży obraz, Boże podobieństwo. Ta miłość jest zaszczepiona w mężczyźnie, w kobiecie. Człowiek ma zdolność do miłości i w komunii oraz ma być odpowiedzialny za tę miłość. I to powołanie istotne dla każdego człowieka można realizować, przypominał to Jan Paweł II, poprzez małżeństwo albo poprzez dziewictwo. Te dwie formy życia, każdy na swój sposób, są konkretnym wyrazem tej najgłębszej prawdy właśnie o człowieku, że on jest stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Czyli w zamyśle Pana Boga możemy powiedzieć wobec człowieka, a co za tym idzie także, gdy chodzi o sam Kościół, czyli w misji Kościoła, w życiu Kościoła, w ogóle społeczeństwa. Rodzina jest tym w miejscu centralnym, jest czymś najważniejszym. Tu się właśnie realizuje ta miłość, to jest szkoła miłości, tu się realizuje całe to przeznaczenie człowieka, szczęście człowieka. I żeby ta rodzina mogła też z kolei w pełni urzeczywistnić się jako wzajemny dar siebie. Bo tu małżonkowie są darem dla siebie, w konsekwencji są darem dla dzieci. Potem wzajemnie się uzupełniamy, prawda? Owocem tej miłości, jak Pan Bóg daje, są też następne pokolenia. Potrzeba, wiemy, że jesteśmy słabi w tej naszej kondycji, pęknięci w naturze. Dlatego, żeby jak najlepiej to zrealizować, żeby wejść w tę miłość, sam człowiek nie da rady, potrzebuje pomocy Chrystusa, bo ta miłość ma być na wzór miłości Boga do ludu, która jest jakby finałem tej miłości, ostatecznym spełnieniem ma w Jezusie Chrystusie. Dlatego właśnie ta relacja między mężczyzną a kobietą jest sakramentem, skutecznym znakiem łaski i zbawienia. A jak sakrament, to potrzebny jest ten, który sprawuje sakrament. Oczywiście to małżeństwo, to małżonkowie, ksiądz błogosławi, ale całe życie sakramentalne, czyli właśnie to, co już było powiedziane, Eucharystia, sakrament pokuty, chrzest, przyjęcie do wspólnoty, zaczątek wiary, kiedy ta miłość się rodzi, tak się Panu Bogu spodobało, że pewnych ludzi powołał jako szafarzy sakramentów, tej łaski, tej jego obecności dzisiaj na ziemi. Nie ma innej możliwości. Człowiek sam się nie zbawi, człowiek sam nie dojdzie do Królestwa Bożego, człowiek sam nie zdobędzie tej łaski. Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a my mamy kontakt przez sakramenty. A żeby były sakramenty, potrzeba też na pewno kapłana. I to jest też misja i takie przejęcie dla każdego z nas, dla księży, dla kapłanów, żebyśmy wiedzieli bardzo mocno, że ta nasza działalność duszpasterska ma wspierać rodziny. My jesteśmy dla rodziny. My jesteśmy z rodziny wzięci, dokładnie, ale dla rodziny też postawieni. Te rodziny mamy służyć. Jeżeli rodzina jest w centrum życia Kościoła, w centrum życia społecznego, to kapłan też ma być dla rodziny, być z nią, wspierać w pełnieniu ważnej misji, prawda? To, co każdy z nas też jest w rodzinie, z rodziny pochodzi, wnosi jakieś różne doświadczenia, wiary, miłości, relacji, oddania, ofiarności i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym potem idziemy też, żeby służyć rodzinom, służyć swoim czasem, energią, duchowymi talentami, którymi Bóg nas obdarza. Nie tylko mamy być duszpasterzami, ale i nauczycielami, ale też przyjaciółmi właśnie, tymi troskliwymi przyjaciółmi, którzy widzą, co się dzieje, którzy chcą wspierać, którzy mają właśnie na to czas, siły, łaski, wszystko dane po to, żeby tak służyć, żeby być, żeby ewangelicznie wspierać, podnosić, przebaczać, właśnie sprawować te sakramenty, prawda? czyli też jakoś poczuć, że ta praca z rodziną, praca dla rodziny, prawda, jest ten apostolat wśród rodzin, jak mówił też Jan Paweł II, że to jest dla kapłanów źródło łaski, tak mówił też papież, kiedyś do kapłanów rzymskich, i dar pański, niż jako konkretny obowiązek duszpasterski. Nie tyle obowiązek, co dar, źródło łaski, dar pański. Bo jeżeli służę w rodzinie, jeżeli jestem z tą rodziną, widzę jej problemy, na tym polega duszpasterzowanie. Ja mam pomagać, mam być tym głosem Boga dla tych ludzi. A ludzie żyją generalnie w rodzinie, więc mają wzrastać tej świętości, miłości w rodzinie. I jeżeli ja chcę mi pomagać, mam pomagać, to też ze strony Boga oczywiście mam mówić prawdę, ale sam widzę względem Pana Boga, że jestem słaby. I jeżeli na przykład mam takie doświadczenie, jeżeli widzę te rodziny zmagające się w świętości, szukające, w tym, żeby razem się modlić, w tym, żeby już tak bardzo konkretnie, żeby być w dialogu, żeby chodzić do kościoła, żeby przekazywać wiarę, ten katechumenat rodzinny, rodzice troszczą się o dzieci, ja widzę, ile ich to kosztuje, jeszcze praca, utrzymanie, jak to mobilizuje mnie samego kapłana też. Czy ja tak mam taki wysiłek duchowy nad sobą, nad swoim rozwojem duchowym? Czy ja rzeczywiście też dążę do Chrystusa? Muszę się przyznać, uczestnicząc jako moderator, bo wspomniany jeden raz w spotkaniach domowego kościoła akurat, ale także w innych wspólnotach, jak rodziny zawstydzają, jak pokazują, ile oni trudu ponoszą, jaki to jest dla nich wysiłek, od chociażby z rekolekcjami. Ile razy ja słyszę, potrzebuję ze strony też moich współbraci, ja muszę mieć urlop, ja jestem zmęczony, ja nie mam żadnych szans. A rodziny, jedyny ich urlop to rekolekcje. To jest ich urlop. Mają 2 tygodnie i te 2 tygodnie jadą na rekolekcje. Po co? Bo chcą nie zatracić tego, co najświętsze, tego, co najważniejsze. Jak oni mnie wtedy zawstydzają. Jak oni wtedy pokazują, co jest ważne dla ciebie, kapłanie. Po co ty jesteś dany? Czy ty jesteś tylko dla siebie? Czy ty masz być darem dla nas? Więc oczywiście jestem, nauczam, ale jestem z nimi i sam się mobilizuję, sam mam wzrastać. To jest coś niesamowitego, jaka jest ta wzajemna wymiana w miłości. To jest bardzo dobre doświadczenie.
Kochany jest ksiądz.
Nie, naprawdę. To jest normalne i jasne, jakby w tej posłudze. Dopiero wtedy człowiek może się zrealizować i być szczęśliwy.
Ale bardzo dobrze, że my to tutaj nazywamy, bo potrzeba też pewne te wszystkie fakty uporządkować i umieć to nazwać, właśnie to dobro, które wypływa z tej wzajemnej relacji, bo to jest niesamowicie potrzebne, żebyśmy się wzajemnie wspierali. Bo też my jako małżonkowie nie wyobrażamy sobie właśnie sytuacji i bardzo sobie to cenimy, kiedy borykamy się z jakimiś trudnościami czy problemami. I mamy też tę świadomość, że są kapłani, czyli osoby, które są dyspozycyjne, do których możemy zadzwonić, które choć nie mają właśnie własnej rodziny, stanowią część naszej rodziny. I przez to my możemy do nich zadzwonić, możemy się porozumieć, możemy poprosić o modlitwę. Ale też niejednokrotnie ta wymiana darów polega w drugą stronę, że to właśnie kapłani proszą małżonków, rodzinę o modlitwę, o to, żeby w jakiejś konkretnej intencji się pomodlić, bo jest taka właśnie dana potrzeba. I ta wzajemna modlitwa płynie. To wspieranie się wzajemne jest bardzo potrzebne właśnie w takiej sytuacji, kiedy bardzo dużo słów pada takich nieprawdziwych, takich naprawdę negatywnych na temat kapłanów, niepopartych rzeczowymi faktami, bo tu trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że bardzo dużo takich fałszywych opinii, które krążą gdzieś tam w przestrzeni medialnej, jest po prostu niepotwierdzonych tych faktów, a jednak gdzieś tam w tych naszych rodzinach one wypływają na światło dzienne, przekazywane są w rodzinach. I tutaj bardzo potrzeba jest takich właśnie świadków, małżonków, którzy kochają Kościół, kochają Pana Boga, którzy potrafią odważnie powiedzieć właśnie gdzieś tam na spotkaniu rodzinnym. I to jest konkretne wsparcie dla kapłanów, którzy czują się jakoś tam dotknięci taką negatywną opinią, że nie, że są właśnie kapłani, którzy są darem dla rodziny, którzy są dyspozycyjni, którzy są ofiarni, którzy nawet potrafią być tacy wrażliwi na potrzeby małżonków czy całej rodziny, że potrafią nawet wspomóc materialnie w sposób taki naprawdę subtelny, delikatny, gdzie nawet małżonkowie czy rodzina tego nie zauważą, a jest to wzajemne obdarowanie. Także myślę, że tutaj trzeba wspierać naszych kapłanów, trzeba być na nich otwartymi. Początkowo nawet chociażby od takiego gestu, gdzie możemy przecież pójść do zakrystii i powiedzieć, prawda, księdzu, że jak dobrze, że ksiądz odprawia Eucharystię, jak dobrze, że ksiądz właśnie jest sakrament pokuty i że jest dyspozycyjny, jak dobrze, że ksiądz powiedział kazanie, tak? I że coś nas tam dotknęło, coś było dla nas potrzebne.
Szczególnie
takie
to
drobne gesty.
Ważne, jeżeli to jest ksiądz dopiero niedługo po świętach poświęceniach. Jeszcze nie ma wprawy, ma pełno obaw, czy dobrze powiedział to kazanie, czy trafił. Jest to bardzo istotne, żeby dodać mu otuchy, że to było dobre, że to było świetne. Można parę jeszcze rzeczy mu dorzucić, z których będzie mógł skorzystać w kolejnych kazaniach. Zresztą księża, którzy uczestniczą w jakichś wspólnotach, gdzie jest dzielenie się życiem, realizacją zobowiązań, bardzo dużo, tak przynajmniej mówią, ja się zetknąłem już przez te 40 lat uczestnictwa w domowym kościele, z podziękowaniem za to, że oni mogą być i uczestniczyć nawet niezdalnie, bo bezpośrednio w życiu rodziny, małżonków, w takich kwestiach bardzo, no, nawet bym powiedział, o których się na ulicy nie mówi. No bo na kręgu mówi się o rzeczach takich bardzo dyskretnych, to tylko w ramach tej wspólnoty. Także są wdzięczni za to, że mogą poznać pewne szczegóły życia, by lepiej docierać potem z ambony czy w konfesjonale do małżonków, którzy przychodzą z różnymi problemami, a ksiądz przecież nie żyje w małżeństwie, no więc to czasem ich zarzut.
Jak najbardziej. Jezus, jeżeli nauczał, zobaczmy, wykorzystywał przyrodę, naturę i życie codzienne swoich słuchaczy, bo sam wzrastał w tej rodzinie, tak? Jeżeli kapłan będzie w życiu codziennym, w rodzinie, która jest centrum duszpasterstwa, w ogóle zamysłu Kościoła i pracy, i ewangelizacji, i prowadzenia do Królestwa Bożego, do zbawienia, musi być jakby w tym centrum, musi być w tej codzienności, poznawiać radości, smutki, trudy, żeby odpowiedzieć, żeby zaradzić, żeby towarzyszyć, żeby wiedzieć, o co się modlę, prawda? Jeżeli będę miał do tego dystans, to rzeczywiście nie będę nigdy tym, który będzie reagował na pierwszym froncie, jakby modlił się. A z drugiej strony, mi osobiście też mam takie doświadczenie, jeżeli patrzę na doświadczenia rodzin, patrzę, jak oni w nocy muszą wstawać, przychodzi dziecko, które się rodzi, które są niewyspani, zmęczeni, biegają do lekarza, ja sobie myślę, Boże, przecież ile było wezwań nocnych do chorych? No, na palcach policzyć. Ja mam wszystkie nocy przespane, chyba że coś innego. A ci małżonkowie, tyle nocy nieprzespanych, tyle... Więc tak naprawdę mówię, Panie Boże, to jest niesamowity dar. Te wszystkie moje problemy stają się niczym wobec tych problemów, które mają te rodziny. I jest mi łatwiej też pokonać czasami, bo można wpaść. Oczywiście każdy z nas ma problemy. My też mamy problemy swoje, inne, jako celibatariusze, jako osoby duchowne, prawda? Ale jak się patrzy w kontekście tego życia rodziny, to sobie myśli, Boże, ile rzeczy nam jest prościej, łatwiej. Jest inaczej oczywiście, ale to też mobilizuje, żeby nie narzekać, żeby wstawać, żeby zobaczyć, że cały ten dynamizm życia, że to, że mam być od rana do wieczora, posługiwać, być z tymi rodzinami, być blisko z tymi ludźmi, to jest nic takiego, bo oni są też tak dla siebie. To, że przychodzi zmęczony ojciec po pracy i mówi, co teraz do żony, tak? Albo żona mówi do męża, prawda, ty się teraz zajmij resztą. Nie, oni mają w domu dalej. Muszą dzieci nakarmić, lekcje odrobić, coś tam jeszcze ponaprawiać w domu. No, oni cały czas są tak samo w pracy. I to powoduje, że ja nie chcę być urzędnikiem też, że ja nie chcę pracować tylko od godziny do godziny, tylko że ja jestem księdzem 24 na dobę. Że ja jestem tak, jak oni są rodzicami, są ludźmi dążącymi do świętości. Tak samo ja mam dążyć, prawda? Czyli jakby jak jestem z nimi, te wszystkie ich problemy powodują, że jest mi raźniej, łatwiej powstawać, nawracać się też, mobilizować do tego wzrostu, do powstawania. Zresztą rzeczywiście ruchy, wspólnoty, to jest też niesamowity dar i to uzupełnianie się, bo oczywiście ja chcę być z tymi rodzinami, ale też z doświadczenia powiem, rzeczywiście jak jest zaufanie, jestem we wspólnocie, wzrastamy, to nie jeden raz można było się podzielić też z pewnym swoim problemem, doświadczeniem, cierpieniem, krzyżem i prosić ich o modlitwę, o zrozumienie, o wsparcie, o to, żebyśmy razem szli do przodu. I kiedy wiem, że zachowają tajemnicę, kiedy wiem, że tego nie będą rozpowiadać, tylko będą się za to modlić, bo jak ktoś mi też powierza tajemnicę, to nie po to, żebym ja całemu światu rozgłaszał, tylko żebym ja był z tą rodziną, żebym się modlił. Tak samo w drugą stronę. A z kolei, kiedy ja pierwszy raz w życiu usłyszałem od osoby świeckiej, ksiądz, ty musisz się nawrócić, to był dla mnie pierwszy szok, ale potem ja dzisiaj dziękuję Bogu, jak ktoś mi mówi, ksiądz, to jest cudowne, ale tu mógłbyś jeszcze coś poprawić, wiesz? Tu jesteś taki czy inny. Ja mówię, bardzo dobrze. Dziękuję ci za tę uwagę, że masz odwagę. bo ja nie jestem z innej gliny. Ja oczywiście jestem tym, który ma mówić w imieniu Boga do ludzi, ale też razem z wami, z rodzinami, z ludźmi, jestem tylko człowiekiem, który także ma się nawracać i dążyć do Królestwa Bożego, iść do zbawienia, zmieniać się, prawda? A gdzie się zmieniam? W kontekście relacji z drugim człowiekiem.
No tak, to jest właśnie niesamowite spotkanie, które my też odkrywamy z tej strony i jakże niesamowicie wyłania się kwestia celibatu. Ksiądz powiedział tutaj o tylu rzeczach, o tym czasie, o tym zapracowaniu, o tym wypełnianiu rodzinnego czasu. I teraz jak można było w ogóle wesprzeć rodziny, kiedy nie byłoby tego daru celibatu? Celibat jest darem dla rodziny, jest bardzo dużym. Ten czas, kiedy tak powiem może tak górnolotnie może, ale ten czas na błogosławieństwo, na modlitwę, na przyjście, ta dostępność, jeżeli oczywiście nie są inne obowiązki, jest bardzo ważna, bo już z tej strony widać, że my jako małżonkowie, my jako rodzice mamy mega wypełniony ten czas, mega wypełniony ten czas. I tu powstaje ta niesamowita potrzeba, czy spotkania się, czy pojawienia się, ten czas jest i tym darem, Pan Bóg świetnie to sobie wymyślił, chwała Mu za to, świetny pedagog, wspaniały ojciec, patrząc na nas i na kapłaństwo, że nas nie zostawił samych, obdarowując nas takim darem, jakim jest kapłan i dając ten dar celibatu, mówię jako dar. Jako dar, bo my jako małżonkowie, jako w tej relacji też jesteśmy poddawani całemu procesowi czystości małżeńskiej. Jest czystość w tym stanie duchownym, jest czystość w stanie małżeńskim, jest czystość przed zawarciem sakramentu, czy wejście w ten stan duchowny. I to jest piękny wymiar. Czy on jest po to, żeby się umęczyć? No, jeżeli podejmujemy trudy, no to czujemy zmęczenie, ale czy to o to chodzi? Chodzi o to, żeby się przekraczać, żeby stawać wobec siebie i być dla siebie wzajemnie świadectwem i wsparciem. I to jest właśnie fenomen planu Bożego. Celibat jest darem. Jest darem. I ten dar emanuje na nas rodziców, ale też myślę na nasze dzieci, kiedy można podejmować różny temat związany z czystością. Można podejmować temat w całej tej sferze. To jest to dar. Jest to błogosławieństwo. I dzisiaj tu jak ksiądz przedstawia i mówi o tym właśnie fenomenie tego, co się dzieje w rodzinie, ukazuje fenomen kapłaństwa, do którego idzie informacja, zapraszamy. Tak, jesteście potrzebni. Może nie powiedziałem, może nie wiem jak powiedzieć, może nie wiem jak podejść nawet do swojego księdza proboszcza czy do wikarego, ale tak, jesteś potrzebny. Może podejdę do zakrysty i powiem, księże proboszczu, no, nie mam na ratę. Niech się ksiądz modli. Tak, a może rzecz materialna. Niech się modli. Ile razy ksiądz proboszcz u nas w parafii mnie zaskakiwał, ja przychodzę, patrzę, on się modli. Cały czas trwa na modlitwie, jeżeli inne obowiązki go nie wzywają. My widzimy, że ten dar modlitwy emanuje przed Najświętszym Sakramentem, przed tabernakulą. To nie chodzi o jakieś tutaj, nie wiadomo jakie spotkania, jak rozbudowane. Chodzi o spotkanie z człowiekiem. Popatrzmy na Jezusa, który przechodził na ziemi. To był moment, to była chwila, to było zatrzymanie. To było to wezwanie, żeby Jezus dotknął, przyszedł, pobłogosławił, żeby wysłuchał, wziął na kolana dzieci. To jest ten moment zatrzymania. Ja sobie wyobrażam, że może być parafia, gdzie jest 1000 osób, tak? A doba ma 24 godziny, ale dajmy szansę Panu Bogu, tak? Na to spotkanie, żeby przekroczyć siebie. Zresztą zwróćmy uwagę na to, że mówimy tutaj o wzajemnym darze, ale też mówimy o pewnej jedności, o jedności, o konkretnej jedności Kościoła, w którym jest stan duchowny, stan kapłański i jest jedność. A kto jest przeciwnikiem jedności? Kto chce rozłamu między ludźmi? No kto? Szatan, ojciec kłamstwa. On chce tutaj podzielić, on chce tego podziału, chce nas jakby rozdzielić. Dlaczego? Bo z tamtej strony płynie łaska. Łaska Eucharystii, łaska sakramentu pokuty, który tak bardzo jest nam potrzebny.
Tak, bo dokładnie tak, co mówi Piotr, to już w raju. Diabeł powiedział Adamowi i Ewie, słuchajcie, wy będziecie jako bogowie, ten grzech pychy, prawda? Nie słuchajcie Boga, wy będziecie szczęśliwi bez Boga, bo Bóg was nie kocha. Wiemy, jak to się skończyło po dzień dzisiejszy dla każdego z nas. I dzisiaj też wielu ludzi mówi, ja nie potrzebuję Kościoła, ja mam Boga. Ale jakiego Boga, którego sobie wymyśliłeś? Gdyby nie Kościół, nie miałbyś przekazanej żadnej nauki o Bogu, bo dlatego, że jest wspólnota, w której ten Bóg żyje, gdzie są właśnie sakramenty, gdzie się objawia i tak dalej, to jest jest niemożliwe. To jest grzech pychy, mówienia, nie potrzebuję kościoła, czy w tym kościele nie potrzebuję rodziny. Wszystko byłoby dobrze, prawda, w życiu kapłańskim, gdyby nie ci ludzie, albo wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ci księża, bo my się sami zbawimy. Nie zbawimy się. Dokładnie potrzebujemy siebie wzajemnie. Potrzebujemy jako kapłani tych, wobec których będziemy szafować łaską Bożą, sakramentami i będziemy ich prowadzić, ale sami będziemy doświadczać z ich strony modlitwy, miłości, zachęcenia też, tej radości, właśnie podtrzymywania na duchu, margaretki, modlitwy i to, że dobrze, że ksiądz jest, niech ksiądz się pomodli. Dziękujemy dzisiaj za tę obecność. Ja dziękuję wam za, od chociażby ostatnio gdzieś tam imieniny mówią, co księdzu ofiarować. Ofiarujcie mszę świętą. Ofiarujcie za swoich kapłanów msze święte, komunie święte. Proboszcz każdej niedzieli ma obowiązek odprawiać mszę świętą za swoich parafian. Ja czynię to z ogromną radością. Staram się nigdy tego nie opuścić, pilnować to jak bardzo mocno. Ale jak się cieszę, kiedy ktoś się też za mnie modli, tak? Czyli to wzajemne uzupełnianie się z kapłan dla rodziny. Nie, bez rodziny nie będzie, ale rodzina bez kapłana, bez szafarza, sakramentów też nie dojdzie do zbawienia. Też nie ma żadnych szans.
Poruszył ksiądz temat prezentów. Pamiętam różne rekolekcje. Uczestnicy są wdzięczni. Trzeba księdzu coś kupić. No takiego dużego misia. A może jakąś poduszkę taką wyszywaną, żeby do samochodu miał. No, no i kombinują ludzie nie wiadomo co. Czy teraz jak słyszymy, księża się przeprowadzają z miejsca na miejsce często. No i muszą spakować cały swój dobytek. Dwa kartony figurek. Najróżniejszych, przecież nie najtańszych, bo byle tego księdzu nie kupimy. Jakie to są koszty? A tutaj ksiądz mówi msza święta.
Jak najbardziej. No właśnie, potem tych prezentów, misiów, poduszek, potem jak to się przeprowadzać? Potem trzeba tiry wynajmować, czy dodatkowych kosztów. A po co to wszystko? Msza święta, największy dar bezinteresowny, ale to jest ten duchowy dar, to jest to uświęcanie, to jak ja zawsze byłem zazdrosny, gdzieś słyszałem, że z jakiegoś proboszcza mówił, wspólnota 15 mszy świętych ofiarowała. Ja mówię, co? A za mnie tylko 10. O nie, ja muszę więcej mówić, ja muszę się więcej sam za nich modlić. No jak on 15, a ja tylko 10? Nie, to jestem marnym proboszczem. I wiecie, myślę, no nie, słabo działam, bo się słabo za mnie modlą. Naprawdę, to można mieć też takie wrażenie, że nie chcą się za ciebie modlić. Bo albo jesteś tak święty, a wiem, że nie jestem, albo już nie warto się za ciebie modlić, tak zły. No, człowiek się zastanawia, jak to jest. Pół żartem, pół serio. Ale to jest niesamowite.
Bardzo wiele zależy od modlitwy. Zresztą takie modlitwy wprowadzanej też w rodzinie. Właśnie za kapłanów, tak? Że modlimy się za wszystkich kapłanów, ale szczególnie za tego kapłana. Jeżeli nawet właśnie widzimy, że kapłan zwraca nam swoim zachowaniem, może gdzieś tam nas to dotyka, może właśnie w sposób negatywny nas, może gdzieś tam nas gorszy, to żebyśmy się właśnie tak nie obrażali, nie obruszali, tylko po prostu uklęknęli wspólnie z dziećmi i po prostu się pomodlili za kapłanów. Bo to jest dar, który owocuje, nawet jeśli my tego nie widzimy. Chociaż my bardzo często jesteśmy takimi świadkami niesamowitych sytuacji, kiedy widzimy, że modlitwa całego kościoła, właśnie całej parafii, wymadla jakieś takie szczególne łaski dla kapłanów, gdzie on potem na którymś kazaniu potrafi się tym podzielić z całą wspólnotą parafialną, że właśnie coś zadziało się wyjątkowego w jego życiu. I to jest taki dar dla całej wspólnoty, że jednak ktoś tam w cichości serca się modlił, nie widział pewnych owoców, a nagle sam kapłan Zambony o tym mówi, że miał pewną trudność i ona zniknęła na skutek modlitwy czyjejś.
Jeszcze jedną bardzo ważną myśl. Księża, ja zawsze to powtarzam, kapłani nie przynoszą, bocian nie przynosi kapłana, ani w kapuście się nie rodzi, tylko w polskiej rodzinie, polski kapłan powiedzmy, tak w ogóle w rodzinie. Ksiądz się rodzi w rodzinie, więc jaka rodzina, jaka kondycja rodziny, tacy będą księża. Czasami ktoś mi mówi, a księża mają tak dobrze. Mówię, oddaj swojego syna, seminaria stoją otworem. Mamy dzisiaj, modlimy się o powołania, daj swojego, a nie, mój syn nie. No to łatwo narzekać na innych. Oddaj swojego syna, wychowajcie tak swoje dzieci na tą służbę, żeby został świętym kapłanem. Pokaż, jak to się robi. Łatwo jest innych krytykować. Ale ktoś oddał tego syna i nie ma wnuków, nie ma takiej możliwości. Wielu wyjeżdża w ogóle na krańce świata. Ja mam kolegów kursowych, którzy rodzice widzieli go, jak wyjechał na misję, wrócił i zmarł. I albo nie mają szans przyjechać na pogrzeby swoich rodziców, albo ilu misjonarzy ginie i tak dalej. Więc to jest naprawdę dar, ale przede wszystkim ten akcent. W polskiej rodzinie, czy w ogóle w rodzinie przychodzi ksiądz na świat, jaka rodzina taki ksiądz, jaki ksiądz taka rodzina, to jest bardzo wzajemnie z sobą powiązane. te dwie rzeczywistości.
Tutaj świetnie było, ktoś napisał, że rodziny powinny być kuźnią dobrych przyszłych kapłanów czy sióstr zakonnych. Bardzo dobre porównanie i droga. Dlatego tutaj to zaproszenie kapłana w domu, że dzieci też widzą, kto to jest. Kto to jest? Nie jest to tylko osoba, która tam gdzieś stoi przy ołtarzu, albo możemy ją spotkać w obrębie kościoła, ale że jest krwi i kości, że jest żywa, możemy się o niej wiele rzeczy też dobrych dowiedzieć, tak, że jest to człowiek, który wyszedł też z rodziny. I to jest bardzo ważne, takie myślę, że tutaj taką szukać sobie otwartość, tak, a jeżeli mamy jakieś trudy, to pytać się siebie, dlaczego nie, tak, dlaczego nie może być w naszym domu. Przecież to też jest dar błogosławieństwa. Jeżeli odwiedza nas jakiś kapłan, to jest to niesamowite, jak mówi, chodźcie, pobłogosławię was, tak? I jest też niesamowita ta różnorodność, że czasami to jest razem z modlitwą, czasami błogosławieństwo, czasami dzieci śpią i jeszcze kapłan wchodzi i błogosławi. No czy może być jakiś wspanialszy dar na tą noc? Owszem, modlitwa rodzina nasza jest, ale tutaj wchodzą ręce, dłonie, dar sakramentu kapłaństwa i jeszcze jest ten błogosławiony czas. Ja myślę, że tutaj już mówiliśmy o rekolekcjach, o takich rzeczach.
Jeszcze może wracając do tego, co powiedziałeś o wychowaniu dzieci w tym właśnie środowisku, że również w rodzinie pojawia się kapłan. W większości rodzin kapłan pojawia się podczas wizyty duszpasterskiej, tak zwanej kolędy. Raz do roku, jeżeli jeszcze na pewno tego księdza przyjmiemy, będziemy w domu, gdzieś nie wyjedziemy. Natomiast tutaj chodzi o coś takiego zupełnie normalnego. Być może w sercach niektórych słuchaczy taki pomysł zakiełkował, żeby zaprosić kapłana, ale no wstydzimy się, boimy się, no co nie mamy tutaj wielkiej uczty, przecież nie wyprawimy. No a księdzu to trzeba pewnie wielką ucztę wyprawić. No jaki pretekst może być, żeby zaprosić księdza i tak normalnie pogadać jak z człowiekiem, czy o sporcie, czy o różnych innych sprawach. Czy ksiądz jak idzie do świeckich, to zaraz sobie liczy, ile tam musi być jedzenia i... Jeszcze nie będę mówił czego jeszcze.
Tak, jak idę do rodziny, to przede wszystkim zastanawiam się, ile tam będzie miłości. Czym oni mnie nakarmią, czy miłością, czy modlitwą, czy mi zaproponują, czym się podzielą, ale też trudem, który będę mógł modlić. A że przy okazji coś tam wpadnie na język, też coś zjeść, jak najbardziej. Ale to też trzeba uważać, bo potem ja sam wyglądam, jak wyglądam, bo jak człowiek ma jeść te kolacje gdzieś tam jedną, drugą. Jak się umawiam z kimś na kolację, to na kolację, a potem okazuje się, że jest, albo na kawę najlepiej, to potem jest kolacja i obiad. Nie, to umówmy się na kawę. Rozmawiajmy też o życiu, o doświadczeniu. Chociaż godzin robotnik zapłaty swojej i bywa tak, żeby kogoś, niektórzy mówią, jak to zrobić, a zaproś proboszcza na dobry obiad i powiedz mu o różnych problemach, sprawach, to przy takim dobrym obiedzie łatwiej się to przyjmuje. Jak ma jeszcze pełne usta właśnie wtedy mówić, żeby mu nie mógł odpowiedzieć, tylko żeby mógł słuchać. Przepraszam, że takie tu instrukcje daję w tym audycji dzisiejszej, ale on wtedy wysłucha i wtedy może coś w nim pęknie. Mówi, no muszą mnie kochać, bo taki dobry obiad dają. A że strawę duchową przy okazji też dają dobrą, bo mam je mobilizować. Wszystko fantastyczne jest uzupełnione oczywiście. Nie, my jesteśmy też z polskich rodzin. Toż kiedyś się zastanawiał, co księża jedzą na obiad. Ja mówię wszystko, i kaszankę, i szynkę. Tak jak każda polska rodzina. A jak potrzeba, to czas jeść, mieć post i o suchej bułce, i chlebie, i wodzie też pościć. Bo to jest dla nas wszystkich, jak dla każdej rodziny, tak? Jak dla każdego człowieka. Ja, kiedy żyję z ofiar, my żyjemy. Kiedy widzimy ten trud, ja nie śmiałbym inaczej. Oczywiście bywa różnie, tak bywa z rodzinami. I bywa z rodzinami, gdzie się wyrzuca chleb. Może być tak w życiu kapłańskim, że gdzieś ktoś zachowa się tak czy inaczej. Ale nie mówmy o błędach, nie mówmy o grzechach, bo one będą zawsze. Jeżeli są, to trzeba o nich powiedzieć, żeby się nawracać, właśnie żeby powstawać, żeby się zmieniać. Bądźmy otwarci, jak najbardziej zaprosić na zasadzie, porozmawiać w sobotę, jakiś tam może chrzest, ale nie tylko, jakaś uroczystość. A może skończył się rok szkolny i zastanawiamy się, co zrobić dalej. Albo chcemy wyjechać na narty. Ile razy się spotykam z różnymi osobami, mówią, ksiądz, jedziemy na narty. Przydałby się ksiądz może, bo tam chcielibyśmy mieć codziennie mszę świętą i jakieś rozmowy. rozmowy duchowe, super, fajny pomysł, będę z wami 3 dni. Spotykamy się, omawiamy, jak to ma wyglądać. Ja jadę do rodziny, rodzina przyjeżdża do mnie. Jest wiele różnych okazji, tak, żeby się spotkać, porozmawiać, albo zapraszają ksiądz, bo chcemy omówić, mamy taki tu problem w rodzinie, chcielibyśmy porozmawiać. Proszę bardzo, jesteśmy razem, rozmawiamy, mamy czas na to, żeby pobyć, przedyskutować. Tyle różnych okazji, tyle różnych okazji.
No tak, bo tutaj właśnie jak ksiądz mówi, no nie żyjemy w dwóch światach.
Tak.
Żyjemy w jednym i tym samym świecie i czasami może nam się wydawać, że to jest, jesteśmy tak odlegli, a tak naprawdę okazuje się, że jesteśmy gdzieś tam blisko. I to doświadczenie spotkania. I to jest niesamowite, że to kapłaństwo jest posłane do każdego człowieka. Czy jesteś wierzący, czy niewierzący. Czy odeszłeś od kościoła, czy nie. To jest właśnie ten dar kapłaństwa, że nie jest tak, aha, to ja pójdę tylko do tych, co przychodzą do kościoła, do tych, którzy deklarują się, że wierzą. Nie, to jest właśnie ten dar. Dar posłania, ten tu ksiądz mówił o misyjności. I to jest właśnie fenomen, że wykraczamy, to kapłaństwo wykracza dalej, tak? Wykracza dalej w tym spotkaniu z człowiekiem. Zresztą już tutaj mówiliśmy też o rekolekcjach, czy o innej formie. Zobaczmy, jaka jest potrzeba. Jaka potrzeba jest, ile rodzin potrzebuje tej obecności kapłana. A czasami może się zdarzać tak, że on w wyniku swoich obowiązków czy innych rzeczy, no jest, przyjdzie czy będzie na tych rekolekcjach jeden dzień czy coś, no bo musi gdzieś tam jechać. Także też jest kwestia tej potrzeby. Pamiętam takie rekolekcje, gdzie kapłan, który współtworzył te rekolekcje, był proboszczem u siebie, no i obowiązki go wzywały. To jak wrócił około godziny 21, no to siedział do 3, spowiadał, odpowiadał na pytanie. Jaka potrzeba? To była mała grupa, to nie była cała jego parafia. Więc zobaczmy, ile pytań nosimy w sobie. Średni ksiądz powiedział o tym obiedzie. No, kapitalna sprawa, tak? Jest szansa na to, żeby się wypowiedzieć. My wsłuchujemy się w ten głos w homilii, czy w innej formie, a tu jest szansa spotkać. Oczywiście trzeba szukać jakby sposobu, jakiejś takiej formy spotkania, tak? I myślę, że przychodzi taki moment, bardzo lubię fragment spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni. Jest kapitalny. On zaczyna z nią rozmowę z prośbą, daj mi pić. Nie zaczyna od spraw duchowych, nie zaczyna od tego. To jest spotkanie człowieka i może po prostu od tego zacząć. Bo czasami coś sobie wyobrażamy, przekaźnikiem obrazu kapłaństwa jest szklany ekran. I tak ktoś nam podaje, a czasami możemy stracić czas. Czy nie warto skorzystać z pewnych darów, z pewnego błogosławieństwa? My jak posługujemy w poradni i towarzyszymy małżonkom, jak jest szansa, że mamy kontakt z proboszczem, to prosimy go, żeby się modlił za dane małżeństwo. On o tym czasami nie wie, czasami go pytamy i bezimiennie. I dzieją się rzeczy niesamowite. Naprawdę rzeczy niesamowite. Idziemy do proboszcza, mówimy: księże proboszczu, jest tutaj małżeństwo w parafii, naprawdę borykam się z trudami. Są praktycznie na rozjeździe, tak? Myślą o rozwodzie, chcą się rozejść. Jest tam pewna rzecz, ale chcą, jeszcze chcą. Niech ksiądz się proboszcz modli, za nich mamy taką prośbę. I dzieją się rzeczy niesamowite, niesamowite. I kiedy my się spotykamy następnym razem, jest zaskoczenie. Jest zaskoczenie, bo można mówić do ludzi, można nawet prowadzić jakieś rytmy psychologiczne, ale jest sfera duchowa. I tam jest działanie. Tam są sfery takie poranienia. Są sfery, gdzie przeciwnik może dotknąć, gdzie nie możemy się ochronić, gdzie nie możemy sobie przebaczyć, że małżonkowie nie mogą sobie powiedzieć przebaczyć. Ale jeżeli w sakramencie pokuty, oczywiście to nie musi być podpowiedź, kapłan zada pokutę, przytul żonę. Czy to będzie łatwe? No powiem szczerze, dla wielu mężów po paru latach, no może być to daleka droga, ale może być bliska droga do pojednania. Więc widać, że możliwości są różne, ale gdzieś możemy poznać w takim spotkaniu.
Zresztą my tak do nas trafiają małżonkowie, którzy niejako za pokutę mieli właśnie przyjście do poradni, żeby pewne rzeczy omówić z małżonkami, żeby też się podzielić doświadczeniem, żeby właśnie posłuchać też tych małżonków, którzy mają większe doświadczenie. I my jesteśmy bardzo otwarci na tę współpracę właśnie z kapłanami, którzy odsyłają do nas, a my jednocześnie odsyłamy do nich, dlatego ponieważ my nie rozpoczynamy właśnie tych różnych rozmów z tymi małżonkami, nie towarzyszymy małżonkom bez tej fundamentalnej sprawy, jaką jest spowiedź. Czasem spowiedź też generalna, ponieważ ludzie potrafią się nie spowiadać kilkanaście lat i potrzeba uporządkować ten okres czasu, zanim się przejdzie po prostu do uporządkowania kolejnych spraw w życiu. Więc no, współpraca jest niesamowita.
Dziękuję bardzo. To tyle tytułem wprowadzenia może być, bo już czas nas nagli, byśmy zaprosili słuchaczy do kontaktu z nami. Co prawda widzimy tutaj na Facebooku już szereg wpisów jest na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców. I telefony podaję do studia Radia Maryja dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya,
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 aleluya.
Alguien hoy nació y un sueño hoy se concedió y ya pasó el eclipse de la luna.
Porque esta oración se haga verdad y que todo sea felicidad.
Pieśń. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:19, trwa audycja dla małżonków i rodziców.
dzisiejszy temat kapłan i rodzina. Wzajemny dar i zadanie. Nasi goście, ksiądz Marek Borowski, Palotyn, państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków.
Amen. Z tej strony Joanna. No ja chciałam tak zadzwonić na audycję, żeby podziękować każdemu kapłanowi z osobna, którego miałam szczęście spotkać na swojej drodze. A może nigdy jakoś za dużo nie podziękowałam, a bardzo dużo otrzymałam. A więc to tyle z mojej strony. Bóg zapłać za wszystko.
Dziękujemy pani Anno.
Dziękujemy, Bóg zapłać ogromny. Za te słowa.
Czy coś z internetu oprócz pozdrowień? Już mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków. Amen.
Marian Stany z 38-letnim stażem małżeńskim.
Witamy pan Marianie.
Jedną rzecz.
Tak.
Ja nie chodzę. I tak samo moja żona w zasadzie mówi, że my nie chodzimy do kościoła dla księdza, tylko dla wiary. To jest jedna sprawa.
Dla Pana Boga, i tak, to, tak jest.
Tak, i to, co ksiądz, czy tam jak żyje ksiądz, to naprawdę jest sprawa już dla nas bynajmniej drugorzędna. A dlaczego? Każdy jest człowiekiem i nad słabością może zapanować, albo i też nie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o sprawę na przykład aborcji, to ja mam taką rzecz, że za ustawą, która tam w Sejmie, tam w trudnych bólach się rodzi, powinny również iść jakieś pieniądze dla kobiet, które po prostu mają problem z dalszym wychowywaniem dzieci i decydują się na aborcję. Dlatego też, jeżeli by była taka możliwość, że dostałyby jakąś tam zapomoc, czy jakieś pieniążki na początek bynajmniej tej drogi, trudnej drogi macierzyńskiej, gdzie ja to przeżywałem, ponieważ no, jako ojciec w latach 80. nie było różnych rzeczy i człowiek musiał kombinować tak, żeby było, że tak powiem, na wszystko i dla wszystkich. Dlatego też takie rzeczy, które właśnie są problemy po prostu z, jakby to powiedzieć, z życiem dla młodych matek, to jest problem. To jest normalnie problem. Ale wydaje mi się, i ja tak myślę oczywiście, że sytuacja polska sytuacja i naszych rodzin, że tak powiem, no to niestety to wymaga realnego patrzenia na życie takich właśnie kobiet, które są niejednokrotnie opuszczone przez mężczyzn, którzy dowiedziawszy się, że są ojcami, są słabi i odchodzą. To jest bardzo nieciekawa sytuacja. No dlatego też jeszcze raz powtarzam, no nie chodzę dla księdza, tylko chodzę dla wiary i po prostu takie sytuacje powinni każdy zachować pewne rodzaje tolerancję. Tolerancja powinna być w każdym działaniu naszym czy kogo innego i to, co ludzie myślą o księżach, to dla nich jest atrakcją, jeżeli coś jest złego o księżach, a nie o coś, co jest dobrego, czy o dobrym nikt nie mówi.
Tak.
No,
film,
który teraz nakręcono, to jest, no co prawda, jakimś tam odzwierciedleniem, czy nie, to już nie wiem, ale po prostu dla mnie to jest, musi być w społeczeństwie być tolerancja i każdy powinien tego się trzymać. Serdecznie poklapać. Słuchanie, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękujemy panie Marianie.
Panie Marianie, oczywiście tolerancja, ale troska o grzech, to nie może być tak, że ja toleruję człowieka, toleruję grzech. Jezus zawsze mówił o grzechu, oddzielał grzech od człowieka oczywiście, ale grzech jest grzechem. I ja modlę się za moich parafian. Oni nie są mi obojętni, jak oni żyją. Dlatego ja mam duszpasterzować, być z nimi. I parafianie, nie chciałbym, żeby byli obojętni na moje życie. To nie znaczy, że mogą mnie upomnieć, mogą mi powiedzieć, ale rzecz w tym, żeby nie rozpowszechniali jakichś plotek. Jakby łatwo się omawia czasami, ale to nie tylko księży dotyczy. W rodzinie, gdzie indziej, jakby grzechy innych, trzeba... Święci coraz więcej wymagali od siebie, a coraz bardziej byli miłosierni od innych. Oczywiście, księża też upadają, ale czy wtedy ich wspieramy, czy modlimy się, czy szukamy rozwiązania, czy patrzymy jak pomóc? Bardziej takiej troski bym potrzebował, tego zatroskania, tej miłości, modlitwy, ofiary, pomocy. Aborcja, no to nie jest temat dzisiejszy akurat, ale tylko powiem tak, parę lat temu chcieliśmy pomóc też w adopcji dziecka, się okazało się, że większość domów w Polsce samotnej matki jest prowadzonych przez Kościół. Dzieła Caritas, różnych domów samotnej matki, pomocy jest prowadzona przez Kościół. Kościół bardzo dużo pomaga takim osobom, ratuje przed aborcją, ale także państwo dzisiaj też się w to mocno włącza.
Tutaj bardzo ciekawe to zdanie, że udajemy się do Kościoła właśnie w tym wymiarze wiary, czyli rozumiem na Eucharystię, tak jeżeli dobrze odczytałem. Jednak co byśmy zrobili, gdyby nagle okazało się, że kapłan, który jest w parafii, jest jeden, zachorował? Czy byłaby Eucharystia? Dlatego może czasami jest jednak potrzeba zainteresowania się w wymiarze, modlę się za ciebie, księże proboszczu, żebyś był zdrowy, żebym mógł przyjść i nie musiał jechać 10 kilometrów dalej do innej parafii. Może tak mówię z wygody, ale czasami my mężczyźni tacy jesteśmy. A co do mężczyzn, którzy odchodzą, no cóż, tutaj mówimy o procesie wychowania, o procesie odpowiedzialności. I myślę, że to jest dosyć ważna informacja. Bardzo się cieszę, że takie zdanie też padło, bo ten proces wychowania do odpowiedzialności dotyczy kapłanów. I tutaj zaczyna się początek. Nie dlatego, że ci mężczyźni są słabi, tylko zmieniła się pewna nie tyle rzeczywistość, czyli podejście do pewnych spraw. I teraz jest to, co się zaczyna, to co staramy się mówić, to jest rodzina. A jak rodzina, to mówimy o tym, że pojawia się w tej rodzinie kapłan. Jak pojawia się kapłan, czyli człowiek, który stawia sobie wymagania z różnych względów.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo pozdrawiam wszystkich w studniu, Teresa. Chciałam powiedzieć, że kapłan, no to jest niepojęta rzecz, cudowna rzecz. I zależy to, myślę, też od tego, jak parafianie modlą się za swoich księży. Wiem, że tak jak w małych kościółkach, to kapłan jest bardzo blisko ludzi i każdy może ruch jego, może nie tak, tylko każde jego wejście do kościoła, to tak przynajmniej ja obserwuję, jeżeli jest taki z miną taką uśmiechniętą, to wtedy wiemy, że coś jest dobrego w tym życiu się dzieje, bo czasami jest, że jest smutny, ma jakieś troski, ale wtedy jeszcze podwójnie za niego się modlimy, czy jedzie na rekolekcję, czy myślę, że dużo właśnie zależy od modlitwy wiernych za swojego kapłana, czy ma imieniny, czy ma jakąś rocznicę kapłaństwa. Zawsze mamy zamówioną mszę świętą i zawsze podwójnie się za niego modlimy. Zawsze. Wszyscy ogarniamy naszych kapłanów i tych, którzy kiedyś byli, i tych, którzy teraz są. Zawsze ogarniamy naszą modlitwą. To wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Teresa.
Bardzo dziękuję Pani Teresa za ten telefon i za to, co Pani powiedziała, dlatego, ponieważ ja czasami sobie często taką podejmuję refleksję na modlitwie, że o tyle, o ile na przykład pokolenie moich rodziców, moich dziadków podejmowali taką bardzo regularną modlitwę w intencji kapłanów, tak jakby w moim rówieśniczym towarzystwie jest już coraz mniej takich osób i też tak myślę właśnie o naszych dzieciach, żebyśmy wspólnie jako właśnie wszyscy małżonkowie, którzy Panu Bogu ufają, którzy Pana Boga kochają, żeby właśnie podjęli taką wychowawczą pracę i przypominali właśnie dzieciom o tej szczególnej modlitwie, właśnie modlitwie o powołania kapłańskie, o modlitwie za kapłanów.
Tak, także istotą jest udzielanie sobie wzajemnie wsparcia. Tak jak w małżeństwie, mąż, żona wspiera żona męża, rodzice wspierają dzieci,
a bywarzej dzieci potrafią wesprzeć rodziców. I teraz, jeżeli jeszcze pojawia się w tym środowisku wzrostu kapłan, jest ukierunkowanie, mamy wówczas, no tak jakby Pana Jezusa, no bo On zastępuje Pana Jezusa tutaj nam na ziemi. I możemy z Nim normalnie rozmawiać. On nie głosi w tym momencie kazania, ale z nami normalnie rozmawiać. Co za wspaniała możliwość. Ilu z nas z tego korzysta?
Ja słucham taki jeden głos, jak my, przepraszam jeszcze. Miałem takie doświadczenie u początku, jeszcze jako kleryk. To już było trochę lat temu. Pojechaliśmy na Białoruś, tam palotyni się dopiero początki, po zmianie ustrojów. Kiedy ci ludzie po 30 latach widzieli po raz pierwszy kapłana, ja byłem w szoku, jak oni byli zapłakani, jak oni byli szczęśliwi, jak oni niekiedy kładli szaty gdzieś tam zachowane, schowane w podziemiu i modlili się, bo nie mieli żadnej szansy. To były przeżycia nie do powtórzenia i jak wielki dar dla tych ludzi był kapłan, który tam się pojawił po tylu latach.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze?
Dzwonię z województwa lubuskiego, z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Jordanowie, a konkretnie z miejscowości Rusinów. I przysłuchuję się tej waszej audycji, która jest najbardziej na czasie w dzisiejszych czasach.
A pana imię możemy znać?
Karol.
Dzięki.
Tak, bo zawsze czasy, czy to te, czy inne, są niesprzyjające dla kapłanów, czy w ogóle dla osób konsekrowanych, a tym bardziej teraz, kiedy mamy te media, prawie 90% nie są naszymi mediami, a i w ogóle taka i polityka wewnątrz naszej ojczyzny jest, że więcej ludzi pragnie jakieś tylko jakiegoś żywiołu, jakiegoś czegoś, żeby księży i osoby konsekrowane po prostu ośmiać. Ile jest takich spraw, że osoby cywilne może w większych procentach przestępczości dokonują jak osoby, czyli kapłani, ale to nie, to właśnie kapłanie, aby ich tylko wyśmiać, nawet i ten film, który leci teraz, Kler. Ile jest takich cywili, co postępuje jeszcze w większym procencie, to my tego nie widzimy, ale my jako osoby życia, znaczy chrześcijanie, idziemy na ten film, oglądamy, a cieszymy się z tego. Ja nie chodzę na to, ja w ogóle nie jestem zainteresowany tym, co się dzieje. Ja mam ukierunkowany swoje życie i jak najbardziej z każdym kapłanem człowiek chce żyć, bo kapłan jest w mojej parafii tylko 5 lat, 6 lat, bo proboszcz jest zazwyczaj, bo nie mamy osoby, która by mu pomagała. I jak sobie zadbamy u kapłana, tak mamy, bo kapłan odchodzi, my zostajemy. U nas jest taka sytuacja, że my wychodzimy naprzeciw po prostu księży i jak trzeba coś, to pomagamy. Wychodzimy z inicjatywą jakichś prac związanych z kościołem czy z innymi rzeczami, które są, gdzie kapłani usługują nam tutaj. I jestem po prostu zadowolony z tego i swego środowiska, że jak możemy, tak pomagamy, jak zaznaczyłem na początku. Kapłan jest tylko 5, 6, 7, 8 lat. Odchodzi, drugi przychodzi. Każdy z nich zostawia cząstkę swojego serca w naszym tutaj środowisku. I jak my sobie wychowamy, jacy my będziemy, tak jak tutaj któryś z poprzedników powiedział, tacy są kapłani. Ile my mamy w swoich rodzinach kapłanów? A żądamy, abyśmy mieli kapłana u siebie. To trzeba się w ten sposób po prostu rozliczać swojego życia. I na sam koniec chciałbym powiedzieć w ten sposób, że teraz zbliżają się święta wszystkich świętych. Ja bym po prostu chciał, żebyśmy wszyscy wspomnieli tych księży, którzy już są po tamtej stronie życia, pracowali, czyli posługiwali w naszej parafii, żeby im naprawdę Bóg udzielił tego wiecznego życia. A tym wszystkim kapłanom, co są i żyją, żeby jak najbardziej zrozumienia mieli wśród swoich parafian. Tego im najbardziej wszystkiego życzę. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Karolu.
Bóg zapłać za te słowa, za te życzenia i za te inicjatywy, o które Pan wspominał, Panie Karolu, że właśnie tworzymy razem tę wspólnotę, to jest nasz dom, mamy inicjatywę, wspieramy się, bo Kościół jest nasz, bo tu będą dzieci nasze chrzczone, bo tu potem brały ślub, ksiądz się zmienia też, zostawia tę cząstkę życia, ale to dzieło, ten Kościół, to miejsce, ta wspólnota, my ją razem tworzymy. Na pewno cudowne, żeby modlić się także za zmarłych kapłanów, kiedy przychodzi uroczystość wszystkich świętych, bo wszyscy chcemy się w niebie spotkać.
I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Jarek z tej strony.
Szczęść Boże, Panie Jarzus.
Pozdrawiam, drogi. Przysługuję się Waszej audycji i też mam jakieś doświadczenia wynikające z Kościoła Domowego, ale też z różnych parafii. Różne animozje w życiu się zdarzają i taka wielowątkowość gdzieś tam się nasuwa, dlatego że trudno to jednoznacznie powiedzieć, czy ocenić człowieka. Kapłan jest kapłanem, oczywiście.
Panie Jarku, troszkę, znaczy mocno głośniej, bo ledwie Pana słychać.
Dobrze, to ja może będę głośniej mówił, jadę samochodem, przepraszam.
No tak, słyszę.
Niemniej jednak, ja wracam do tego, że okay. Kapłan nigdy nie jest sam. Kapłan, jeśli wokół kapłana są ludzie, którzy no po prostu są, to znaczy nie, że biernie funkcjonują w ramach parafii, ale otaczają go, wtedy jemu jest dużo łatwiej. Wydaje mi się, że to wsparcie wzajemne, które sobie oferują ludzie nawzajem, jest bezcenne. Bo boryka się z wieloma trudnościami, to pewnie każdy z kapłanów wie, że to wymaga zaangażowania. Każda posługa jest trudna, jest wyzywająca, natomiast jeśli w momencie, kiedy widzi efekt, widzi też ludzi za sobą, no jest mu po prostu dużo łatwiej. Podobnie jest z ludźmi. No my też, widząc kapłana, który jest zaangażowany w posługę, inaczej go odbieramy. To zawsze jest wielowątkowy temat. Ja natomiast widzę duży i bardzo duży i pozytywny wpływ kapłanów na ludzi, tak? których mamy tutaj dookoła i ci, którzy są blisko Kościoła, którzy są w ramach naszej wspólnoty, no oni na pewno są lepszymi ludźmi po prostu, między innymi dlatego, że mają dobrych kapłanów. Ja będę kończył, bo nie chcę tutaj zajmować czasu antenowego, ale bardzo dziękuję za tę audycję i modlę się z całego serca za świętość kapłanów i za to, żeby wszyscy ludzie byli po prostu dobrzy dla siebie. No, to jest chyba najważniejsze.
Tak, dziękujemy Panie Jarku za Pana głos.
Dziękuję Panie Jarku za to potwierdzenie tej potrzeby wzajemnej drogi, tej potrzeby obecności kapłana. Tu mówimy oczywiście we wspólnocie. Myślę, że czasami może się zdarzyć, że niektórzy kapłani mogą zadawać sobie pytanie, tak? Czy to jest dla mnie? Czy posługa w tej, czy w innej wspólnocie jest dla mnie? Czy ja będę miał czas? Czy będę miał siły? Czy ja, wychodząc na przykład z rodziny, która była rozbita, z rodziny, która była rozwiedziona, albo z rodziny, której miałem gdzieś wyobrażenie, czy ja będę mógł posługiwać w tej wspólnocie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Daj szansę Panu Bogu, żeby On cię posłał, nie ty sam siebie. My potrzebujemy obecności kapłana w tym życiu wspólnoty. Ile jest pytań dotyczących samej nauki Kościoła? I jak ważny jest tutaj głos kapłana, który jest obecny, przychodzi na spotkanie, czy jest to wspólnota domowego kościoła, czy jest to inna wspólnota, czy są to spotkania, może jakakolwiek wspólnota, obecność kapłana jest ważna i istotna, bo tworzymy jedność. Idziemy tą drogą, którą Pan Bóg nam wyznaczył. I tutaj wielokrotnie mówiliśmy, bardzo dobrze się właśnie uzupełniamy i myślę, że znajdujemy odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują, chociażby są pytania z konfesjonału. Myślę, że wielu kapłanów ma wiele pytań, co zrobić w danym momencie, jakie słowa skierować, jak się zmierzyć z daną sytuacją, jak w ogóle towarzyszyć, czy towarzyszyć tym małżeństwom. No tu się oczywiście kłania kwestia towarzyszenia, powiemy o kierownictwie duchowym. jakże ważny element, jakże ważny i potrzebny dla nas, małżonków, w szczególności teraz, w tym czasie, kiedy, tu mówimy o ataku na kapłaństwo, ale również są takie ataki na rodzinę, próby rozbicia, rozdzielenia. Jakże ważne jest towarzyszenie kapłana w tej formie kierownictwa duchowego. Ten temat jest dosyć może delikatny, ale potrzebny. Przecież samo poszukiwanie kapłana, który by towarzyszył małżeństwu poprzez sakrament pokuty, ale poprzez kierownictwo duchowe, które nie jest łatwym doświadczeniem, naprawdę daje taką szansę zdjęcia czasami wielu ciężarów, które małżonkowie czy rodzice może nakładają na sobie albo nie potrafią do końca odczytać danej sytuacji. I posługa kapłana w wymiarze kierownictwa duchowego może dawać tą szansę, może dać ukierunkowanie, może jakby zdjąć z barków pewne ciężary. Dlatego to temat dosyć ważny, zadanie dosyć trudne, ale myślę istotne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie.
Witamy, panie Piotrze.
Chciałem właśnie przyrównać jakby kapłaństwo, czyli takie ojcostwo duchowe i także ojcostwo w rodzinach, że ojcowie także wymagają od swoich dzieci, stawiają im granice i pokazują drogę właściwą. Tak samo uważam kapłani. I chodzi, że no świat inaczej jakby chce różnych takich rzeczy, jakby liberalnie chce patrzeć, nie wiem, na przykład na związki przedmałżeńskie, czy związki homoseksualne i tak dalej, aborcje i inne rzeczy. No i chodzi, że kapłani jakby, żeby byli odważni w głoszeniu Słowa Bożego i co jest napisane w Słowie Bożym. Chodzi taka odwaga, że powiedzieć nawet czasami no, do parafian, że jest tak i tak, i koniec, i kropka. Nie ma jakby przekraczania tego w żadną stronę. Czyli taka jak odwaga jest potrzebna u ojca w wychowywaniu dzieci, tak samo życzę wszystkim kapłanom takiej odwagi w prowadzeniu parafian. Nawet gdy te słowa mogą być dla kogoś niewygodne, czy może do końca się z nimi nie zgadzać, ale tak jest napisane w Ewangelii, kapłan uczy tego, co jest w Ewangelii, jak mówił Pan Jezus i takiej no, twardości w tych życzę wszystkim kapłanom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Piotrze.
Tak, dziękujemy też za ten głos, Panie Piotrze. Rzeczywiście, no Jezus był taki, który nie nadłamał, prawda, trzciny nadłamanej, nie zagasił knotka ledwo świetlącego, ale jednocześnie o tym trochę czasami zapominamy, że jak trzeba było, mówił mocno do faryzeuszy, kiedy widział, że nie reagują, kiedy nawet wziął bicz i powracał stoły w świątyni, to wszystko było z miłości. Rzeczywiście też potrzeba tutaj dużej mądrości, jak przekazywać tę prawdę, prawdę, mówić prawdę, to, czego nauczył nas Bóg, żeby ratować drugiego człowieka.
Mamy wpis Karoliny na Facebooku.
Tak, ja przeczytam go teraz. Pozdrawiam wszystkich w studio. Chcę się podzielić moim świadectwem. 33 lata żyłam w grzechu, zniewoleniu. Do tego doszły problemy małżeńskie i rozwód. Bóg tak zadziałał, że na rekolekcjach wielkopostnych spotkałam księdza Marka. To była piękna spowiedź po latach i rozmowa na temat mojego małżeństwa i rozwodu. To był początek mojego nawrócenia. Potem tak Bóg prowadził, że trafiłam do egzorcysty, jeździłam na spotkania, podczas których ksiądz modlił się nade mną. Jestem po rozwodzie cywilnym i otrzymałam stwierdzenie nieważności. Wychowuję sama dwoje niepełnosprawnych dzieci. Czy kapłani są potrzebni? Gdyby nie oni, nie wiem, gdzie bym teraz była. Może z którymś już z kolei mężczyzną? Sakrament pokuty bez kapłana nie istnieje, choć wielu ludzi praktykuje samo rozgrzeszenie się. Sama sobie Jezusa do ust nie podam, choć wielu ludzi twierdzi, że nie potrzebują mszy świętej i komunii do zbawienia. Jestem samotną matką, na co dzień zmagam się z wieloma trudami i wiem, że bez sakramentów, komunii świętej, bez modlitwy sobie nie poradzę. Pozdrawiam wszystkich księży, którzy zostali posłani przez Boga na mojej drodze nawrócenia. Chwała Panu za was. Jesteście kochani. Dziękujemy Pani Karolino bardzo serdecznie za to świadectwo, bo jest naprawdę niesamowite. Dziękujemy za otwartość.
Tak, słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak początku nie słuchałam, bo nie było mnie w domu, ale tak coś o księżach mówił.
A pani imię?
Ja jestem stałą słuchaczką od początku radia, bo tak mój tato tak słuchał, tak mnie to wciągnął i ja tak... A z decyzji Zamojsko-Lubaczowskiej jestem.
Mówimy o relacjach kapłan i rodzina, wzajemny dar i zadanie.
Właśnie. I tak słucham. Chcę za pośrednictwem radia bardzo podziękować i pozdrowić księdza Bogdana Bejgera. On kiedyś był 4 lata temu, był u nas na parafii, do mojej mamy przyjeżdżał. I jak przyjechał, tak się rozmawiał, no ksiądz coś pięknego, a teraz jest w Krzyżowie za Chrubieszowem. To bardzo kapłan takie, że takiego kapłana to naprawdę, to jest dusza, nie człowiek. Jak przyjeżdżał do mamy, także ona by tak czekała na niego, jak co miesiąca do niej przyjeżdżał. No i tak chcę go bardzo pozdrowić za pośrednictwem Radia Maryja. I bardzo dziękuję, bo ja się pierwszy raz dodzwoniłam, a jestem słuchaczką od początku radia, który mnie tato wciągnął w to. A już mam 70 lat.
Dziękujemy pani.
Dziękuję, pozdrawiam całe Radio Maryja i wszystkich pracowników państwa, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarosław pod Jarosławia z takiej wsi Mirocin. Chciałem powiedzieć, że kiedyś dawniej byłem w Kijowie. Wtedy, kiedy komuna się bardzo dobrze miała. I została mnie niedziela. Pytałem się wszędzie dookoła, czy jest gdzieś tu w Kijowie, że sprawuję ofiarę mszy świętej. W takim czasie dowiedziałem się, że na peryferiach Kijowa jest barak i tam sprawuję ofiarę mszy świętej. Tam się udałem. I to, co zobaczyłem, w pierwszej chwili byłem zaskoczony i nie mogłem zrozumieć. Przecież to jest człowiek, nie może ksiądz. Tacy prości ludzie, to była jesień, w fufajkach, przed mszą padali na kolana, obejmowali nogi, towali po rękach kapłana. I co się to dzieje? To prawie wszyscy. Dopiero potem dowiedziałem się, że ci ludzie przyjechali gdzieś z Sybiru, z różnych zakątków Sowietu, Związku Radzieckiego. I niektórzy pierwszy raz po dziesiątek latach spotkali kapłana. I dopiero sobie później uświadomiłem i zrozumiałem, że ci ludzie byli świadomi, że tylko i wyłącznie kapłan może mocą Ducha Świętego sprowadzić Jezusa Chrystusa na ołtarz. Tylko ten jedyny człowiek w postaci kapłana może rozgrzeszyć w imię Jezusa Chrystusa. I tutaj powinniśmy się zastanowić. Mamy w jakiś sposób w zasięgu kapłana. Możemy przystąpić do sakramentu pokuty. Możemy wysłuchać mszy świętej i być obecnie, kiedy Jezus Chrystus jest sprowadzany. I to jest tragedia nasza w tej czasie. I na koniec. Jakże mądrym był i przewidującym papież Leon XIII, który ostrzegał katolików, że wolnomularstwo zaatakuje chrześcijaństwo pod pretekstem obrony praw człowieka. Gdzie jest ten atak szatana w bezwzględny sposób na to, co dla człowieka jest skarbem. To jest Kościół i Jezus Chrystus. Tyle, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, Panie Jarosławie.
Bóg zapłać za też to świadectwo właśnie obecności czy posługi kapłana.
Znaczy tutaj my oczywiście jesteśmy pokoleniem młodszym. Jak słyszymy taką historię, to ta wdzięczność wzrasta. Kiedyś sobie wyobrażałem, że musiałbym setki kilometrów jechać, żeby spotkać Pana Jezusa. I to było trudne doświadczenie. Także jeszcze raz, Panie Jarosławie, bardzo dziękujemy za te słowa, za tą prawdę.
I znowu sięgamy do elektroniki, do Facebooka. Pani Joanna pisze.
Tak, pani Joanna pisze, a ja czytam. Szczęść Boże, wraz z mężem chcemy zaświadczyć, jak ważni są dla nas kapłani. Ponieważ wraz z naszą wspólnotą posługujemy w różnych parafiach, spotykamy różnych księży, wiemy, że nawet trudne spotkania są po coś. Na szczęście te trudne spotkania i relacje są w mniejszości. Naszym kapłanem prowadzącym jest ojciec Karmelita, wspaniały Boży człowiek. Dzięki Bogu na naszej drodze postawiony został także ojciec Marek. To wspaniały, otwarty na ludzi kapłan. Dziękujemy Bogu za osobę ojca Marka, za jego posługę i za wszystkie spotkania, rozmowy i wspólne uwielbienia Jezusa. Niech Pan Jezus Ojcu błogosławi, a Maryja okrywa swoim płaszczem opieki. No my się również dołączamy do tego tutaj w studio, że mamy taki przywilej tutaj z ojcem Markiem prowadzić tę audycję.
I pan Maciek pisze...
Pozdrawiam mojego brata i wszystkich państwa w studio. Miło się słucha takiego radia, gdzie jest dużo wartości i miłości. Ja nie mam takiego luksusu, aby móc wybierać parafię, gdzie chcę chodzić do kościoła. Ja mam 60 kilometrów do kościoła i jestem bardzo wdzięczny Bogu za dar naszego kapłana. Regularnie się za niego modlę, by mógł nam nieść Boga żywego. Dlatego uważam, że to wielki dar bycie kapłanem i wielki przywilej, aby móc trzymać w rękach naszego Pana Jezusa. Dziękujemy, panie Maćku, za to świadectwo.
No i pan Maciek pisze, warto się modlić o więcej powołań. Ale jak mówiliśmy na początku, powołania, żeby mogły się w sercu zrodzić, podatny grunt tworzy rodzina, w której to dziecko się rodzi i spotyka się z rodzicami, którzy się modlą, samo uczy się modlić.
My mamy oprócz syna niepełnosprawnego, mamy jeszcze syna Franka, który ma lat 10 i który od najmłodszych lat gdzieś tam w sercu często nam mówił o tym, że chciałby zostać franciszkaninem. I widzimy, jak to na przestrzeni lat, bo po prostu chodzi do takiej normalnej szkoły rejonowej, jak na przestrzeni lat, no towarzyszą mu też koledzy, którzy no, wychowują się w różnych domach i jak jest mu bardzo trudno też dzielić się tą wiarą, a jednak modli się za swoich kolegów. I też tak właśnie potrafimy też dostrzegać to dobro też w innych dzieciach i też tłumaczymy mu, że nie wszyscy są wychowywani w takiej rodzinie, żeby potrafił też spojrzeć z miłością na tych swoich kolegów i umieć dostrzec, że jego rodzina jest właśnie darem, w którym jest przekazywana ta wiara i ta miłość też właśnie do Kościoła.
Ten dar rzeczywiście przyjmuje i tutaj też taka informacja towarzyszenia tym młodym ludziom, kiedy oni będąc w rodzinie, a nawet w rodzinie, w której nie odnajdują wsparcia, jak ważna jest rola kapłana, najpierw poprzez swoje świadectwo, poprzez swój zachwyt nad kapłaństwem, poprzez zachwyt nad trudami, poprzez zachwyt nad krzyżem, który zbawia, z którego Chrystus nas zbawił.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, ja jestem babcią i prababcią.
A ma pani imię?
Krystyna.
Witamy panią Krystynę.
Jestem, no już starzem, 80 mi chodziło, 77 taki wiek, no minął, ale słucham i... No i po prostu już jestem wdową 11 lat. 49 lat przeszliśmy razem. 7 dzieci miałam, ale jedno zmarło pierwsze, a 6 wychowałam. To po prostu trudno było, bo to były czasy od 60 do po prostu i ostatnia córeczka nam się urodziła. W rok papieski, kiedy został papież wybrany. Przez miała dzień po na przykład radości wielkie były, jak karmiłam dziecko, usłyszałam, że z moją mamusią słuchałyśmy, jak został papież wybrany. Były ciężkie czasy, ciężko było, bo ja miałam po prostu, żeby utrzymać rodzinę, musiałam dział specjalny wprowadzić. Takie ogrodnictwo, przy tym dzieci wychować. Mąż pracował sam. Dzieci uczyły się. No ale każdy w swoim kierunku się wyuczył. Też mam trudności teraz. Jestem chora. Nogi mam po prostu chore stawy, a operować nie mogę, bo jestem po udarze. mąż też zmarł po tym paraliżu. Też były trudności, bo 15 lat się musiałam nim opiekować, chorowany, ale było łatwiej żyć razem. A teraz dzieci każdy w swoim kierunku poszły i jestem sama, każdy swoją rodzinę założył. Ale po prostu kapłani, na moim, chcę zdążyć do tego, bo to byłoby długi temat, po prostu kapłani w naszym rodzinach miały zawsze bardzo duży wpływ na wychowanie nasze. I od maleńkości byliśmy, najpierwszym proboszczem był, który nas przygotowywał do Komunii Świętej, ksiądz Kordek Staruszek taki zaraz po wojnie. Później następny był ksiądz kanonik Ziętarski. Po prostu, no on był najpierw proboszczem naszym, potem poszedł, potem zabrał go do Gniezna, został zabrany. No był tam kanonikiem i dyrektorem archiwum. Bardzo się wspieraliśmy i to był też następny nasz proboszcz. I tamten staruszek nie mógł, bo był wszędzie tylko uwiązany, a były parafie, była parafia jedna, później były drugie, następna filialna. Teraz jesteśmy już w innej parafii, bo się wyprowadziliśmy po ślubie. Po prostu u teściów wybudowaliśmy się.
Dziękujemy pani Krystyno.
Tamci księża, no był taki poświęcony, poświęcał się parafii, że on nie było możliwości innych. No my byliśmy dziećmi. On na rowerze przyjeżdżał przez 15-20 kilometrów z poprzedniej parafii. Przyjeżdżał na przykład, żeby do większych rodzin umawiał się i na majowe przyjeżdżał z rowerem. My nieraz na polu pracowaliśmy z rodzicami. Flancowaliśmy kapustę na przykład. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stąpię z powrotem. Jechał dalej 5 kilometrów tym rowerem, bo Pana Jezusa miał na klacie po prostu. Z powrotem wstąpił. I choć troszkę porozmawiać. Były takie ciężkie czasy.
A jakie to ważne, żeby właśnie porozmawiać z księdzem. Dziękujemy pani Krystyno, bo nam czas też tutaj idzie.
A ja wychowałam z mężem 6.
No gratulujemy pani Krystyno i życzymy błogosławieństwa Bożego.
Te pieniądze, które nieraz otrzymują teraz i niejedni narzekają, że jeszcze za mało, to gdybym ja wtedy miała dla siebie, bo ja musiałam ciężko pracować, żeby dorobić, żeby dzieci utrzymać, bo z jednej pensji było niemożliwe.
Pani Krystyno, dziękujemy bardzo za pani głos, za pani świadectwo o miłości do kapłanów. To jest istotne.
Tak, no właśnie cały czas to bycie dla siebie wzajemnie, że tu ludzie pracują, kapłan, który przyjeżdża, pozdrawia, troszczy się, rozmawia, wspiera modlitwą i odwrotnie, prawda? Jesteśmy dla siebie wzajemnie darem.
Radio Maryja. O tej porze w audycji dla małżonków podajemy informacje. Zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie, weekendowe, krótkie, a ileż dające małżonkom, którzy zechcą tylko ten jeden weekendzik, dwie doby od piątku wieczór do niedzielę obiadu poświęcić sobie i Panu Bogu. Nadzwyczajne rekolekcje, naprawdę. Zachęcamy, z żoną byliśmy też na tych rekolekcjach.
mimo że nie zamierzaliśmy się rozwieść, ale okazało się, że możemy się jeszcze bardziej kochać po tych rekolekcjach, co było bardzo cenne. Więc tak, w weekend 9-11 listopada ośrodek rzeszowski organizuje w Czarnej Sędziszewskiej koło Rzeszowa. Zgłoszenia przyjmują państwo grudzińscy, telefon 668-321-210, powtarzam 668-321-210. Potem kolejny weekend, 16-18 listopada, organizuje rekolekcje szereg ośrodków: białostocko-wąbrzyński, bielsko-białski, koszaliński, lubelski, toruński. Trudno mi w tym momencie czytać wszystkie telefony. Wszystkie dane są w internecie na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl, także proszę tam zerknąć i będzie wszystko jasne. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 6 listopada. Skauci Króla. Szansą na rozwój dzieci we wspólnocie. Gośćmi będą druh arcmistrz Paweł Chwiłkowski, ksiądz Sławomir Witkowski, no i będzie tutaj sporo skautów. Także będzie trzeba fotele dostawiać do studia. Kolejny weekend, 13 listopada, kolejny wtorek. Jak kochać małżonka po rozwodzie? Ksiądz Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz wspólnoty trudnych małżeństw, Sychar. Pan Andrzej Szczepaniak i jeszcze Ewa, Marzena, jeszcze będzie parę osób. Także może tyle. Nasi goście, ksiądz proboszcz.
Tak, w sanktuarium w Łodzi budujemy sanktuarium świętości życia. Cudowny tytuł, ale cudowne dzieło. Jest to sanktuarium, wprawdzie budowie, ale już się bardzo wiele dzieje. W tym roku przeżywamy taki rok jubiluszowy, 25-lecia. Dziękujemy Bogu, dokładnie 8 grudnia minie 25 lat od ustanowienia tej parafii. Ale wiele różnych wspólnot, ruchów. Chciałbym może powiedzieć o wspólnocie Abraham i Sara, czyli małżonków, którzy nie mają dzieci, proszą Pana Boga o ten dar i szukają jakiejś pomocy, rozwiązania. Często słyszeli, że już nie ma dla nich żadnej szansy. I właśnie trzy małżeństwa, już nastąpiły cztery zrodzenia w tym sanktuarium, po modlitwach, regularnych spotkaniach. Trzy małżeństwa zostały obdarowane dziećmi, a wcześniej usłyszeli, że nie mają żadnych szans, że tylko in vitro albo coś innego, nie ma szans na dzieci. I oni teraz przychodzą, dzielą się tą radością. Mam nadzieję, że niedługo pojawią się te świadectwa. Jest to szczególne miejsce, miejsce modlitwy, miejsce też widzę Bożych łask, Bożego działania. W każdą czwartą sobotę też jest msza święta, potem z nabożeństwem, modlitwą o uzdrowienie. Więc już się coś dzieje, już próbujemy działać mocno i przychodzić do Matki Bożej Świętości Życia. Bardzo serdecznie zapraszamy do Łodzi na ulicę Łagiewnicką.
No, tylko chcieliśmy podać kontakt do siebie. Jeżeli ktoś by chciał napisać, zapraszam na stronę www.poradniakatolicka.pl. Tam na samym dole strony jest bezpośredni kontakt. Jeżeli są jakieś pytania, można pisać do nas bezpośrednio.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, pierwsze pytanie.
Witamy Panie Piotrze.
Czy do Piotra?
Rola kapłana w Starym i Nowym Testamencie. Chciałbym prosić o podanie, czy kapłan ma pochodzenie z języka łacińskiego czy greckiego. Pytanie drugie. Czy pop lub pastor ma więcej danych, aby mówić na temat rodziny, ponieważ to rodzinę posiada, aniżeli ksiądz katolicki? I trzecie pytanie, pytanie z literatury. Znamy bardzo dobrze księdza biskupa Ignacego Krasińskiego. On się wyraża na temat rodziny i chciałbym się zapytać zebranych w radiu, jakie zdanie macie na temat twórczości tego pisarza i rodziny. Szczęść Boże.
To są dosyć takie, powiedzmy sobie, szczegółowe i naukowe pytania, odbiegające od tego, czym są nasze audycje, ale
oczywiście,
jeżeli
bardziej, to znaczy, powiedzieć... Ja bym myślę, że odesłał spokojnie naprawdę do internetu dzisiaj, czy do w ogóle innych słowników, bo teraz szkoda nam trochę audycji na te wszystkie wyjaśnienia łacińskie, greckie, różne inne pochodzenia, rola kapłanu, bo to trzeba by nową audycję zrobić. Ja tylko powiem jedną taką myśl, o której pan powiedział, czy że ksiądz nie ma rodziny właśnie, czy może coś mówić o rodzinie. Czy lekarz musi chorować na raka, żeby leczyć raka? Jeżeli nie zachorował, to nie ma pojęcia, czym jest rak. Nie na tym to polega. Ja już powiedziałem, ksiądz rodzi się w rodzinie, z rodziny pochodzi i w tej rodzinie, z tą rodziną właśnie żyje. O tym dzisiaj cały czas mówimy, współpracuje. Więc jeżeli ksiądz miałby żonę, z kolei wiele osób samotnych mogłoby powiedzieć, co on wie o naszej rodzinie, kiedy to jest samotna córka, samotna mama, wdowa i co on ma pojęcie, jak on ma żonę zadowolone i tak dalej. To nie na tym do końca polega.
No myślę też, że bardzo ważna jest taka pamięć o tym, że no, że jednak my często przeżywamy różne problemy, też również wychowawcze z dziećmi, czy w ogóle problemy małżeńskie i taka możliwość udania się do kapłana i nawet krótka chwila porozmawiania, czy skorzystania z sakramentu pokuty, kiedy możemy o pewnych sprawach opowiedzieć, omówić i potem właśnie otrzymać rozgrzeszenie, to jest niesamowity dar, którego żadna rozmowa z psychologiem czy z terapeutą nam tutaj tego nie zapewni, a tutaj mamy taki niesamowity dar, jakim jest sakrament pokuty, gdzie kapłan udziela właśnie tego rozgrzeszenia. No nikt nie jest w stanie nam tego dać, tylko jedynie właśnie z rąk kapłańskich możemy otrzymać ten dar.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć,
kogo
bo ja
witamy?
Mam...
Kogo witamy?
Zosia.
Witamy Zosia. Panią Zosię. Witamy.
Ja mam mam syna kapłana, mam ciotecznego brata kapłana i brata ciotecznego syn znowu kapłan. Także ja dużo modlę się za kapłanów i naprawdę ta pomoc jest im bardzo potrzebna im ta pomoc, bo ta ciężka, mój syn jest w zakonie u palotynów, a dwaj moi kuzyni są w decyzjach. Także oni naprawdę są wspaniałymi księżmi, ale naprawdę ta miłość nasza do nich i ta modlitwa ich wspiera i trzyma na duchu w tej ciężkiej dla nich pracy. Także to jest moje zdanie, że trzeba się dużo, dużo modlić za kapłanów, bo oni tej modlitwy naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo potrzebują. Ale to bardzo potrzebują. Miałyśmy wspaniałego wikarego, wspaniałego proboszcza. Także modlimy się i oni widzą, że parafianie modlą się za nich i pomagają im w tym czasie, w tych ciężkich pracach. To tyle moje. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Zofio.
Bóg zapłać, dziękujemy za to potwierdzenie. Oczywiście, że potrzeba tej wzajemnej troski, wzajemnej modlitwy, a serdecznie też pozdrawiam w takim razie współbrata mojego palotyna. Pani Zosiu, nie powiedziała pani, jak ma chociaż na imię, ale jeżeli z tej samej rodzinie zakonnej, to tym bardziej go pozdrawiam. Na pewno wzajemnie za siebie się modlimy.
Tutaj jest, przewija się często takie słowo wspaniały kapłan. Myślę, że patrząc też na takie doświadczenie kapłana, widzimy gdzieś tą jego pracę na końcu. Nie widzimy czasami samotności wielu kapłanów, opuszczenia, ciągłej presji, ciągłego nacisku, nie tak ogrzany kościół, za mało, za dużo, źle się ubrał, nie odpowiedział mi, nie uśmiechnął się. Ciągła presja. Jak można się zobrazować na taką sytuację, jeżeli ciągle idą w stronę jednej osoby niebłogosławieństwa, a jedynie widzenie rzeczy negatywnych i nakładanie na takiego kapłana. Kiedyś rozmawiałem z pewnym rodzicem i padł zarzut, no bo starszy kapłan, bo tak wygląda, nieuczesany, bo przetarta sutanna, tam gdzie jakiś łupież. Ja mówię, słuchaj, powiedz swojemu dziecku, jak on ma wyglądać, jak on się ciągle za ciebie modli. Ten trud modlitwy, trud ofiary, niewidoczny dla nas i dla nas wielu. Skąd wiesz, co się dzieje w Twoim domu, w Twoim otoczeniu, jakie wydarzenia miały miejsce w sposób pozytywny rozwiązany dzięki modlitwie Twojego proboszcza. Skąd wiesz? Nie możesz sięgnąć, może nie wiesz. I teraz chodzi o to, co tu się przewija. Modlić się za kapłanów. Może brzmi to troszeczkę egoistycznie, taka wymiana tego błogosławieństwa, ale chodzi o pewną wdzięczność też Panu Bogu. Dziękuję Ci, Boże, za tego kapłana, że jest, że dzieli Tobą za darmo, że daje, że dajesz się właśnie w Eucharystii, że mogę się spotkać z Tobą w sakramencie pokuty. I to jest właśnie to doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem. O ileż łatwiej jest tam kogoś krytykować, tam z daleka, o ileż trudniej stanąć i spojrzeć mu w oczy i właśnie powiedzieć to, co z taką łatwością wyrażam gdzieś tam, może zasłaniając swoje słabości, może szukając jakiejś drogi do Boga, która wydaje się, że jest dla mnie za daleka, a może okazuje się, że jest blisko.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Jewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Cię.
A kogo witamy?
Danuta.
Witamy Panią Danutę.
Ja już jestem osobą starszą, ale bardzo serdecznie wspominam księdza, który uczył nas religii jeszcze wtedy w szkole. Jeszcze w szkole przez 3 lata mieliśmy religię. I nie pamiętam innych słów z pierwszej klasy, tylko słowa księdza, naszego proboszcza, który uczył dzieci religii. Kim jesteś na pierwszej lekcji? Kim jesteś? I uczył nas odpowiedzi. Jestem Polką katoliczką. To była pierwsza lekcja patriotyzmu. Nigdy tych słów nie zapomnę. Jestem wdzięczna, bardzo wdzięczna księdzu Antoniemu Mańce, salezjaninowi, który przez 20 lat był u nas księdzem proboszczem. I jeśli chodzi o dzieci, właśnie o dzieci, to jest też nauka, jak dzieci w rodzinie traktować. Gdy przychodził po kolędzie, to zawsze miał przy sobie dużą teczkę. Dużą, piękną, skórzaną teczkę. Tę teczkę też pamiętam, mam ją przed oczyma. W tej teczce miał jak zwykle obrazki, bo zawsze na pamiątkę z kolędy zostawiał obrazek dla całej rodziny. A dla dziecka z tej teczki wyjmował całą garść cukierków, cukierków miodowych. Tak zapamiętałam kolędę. Kolędę, na którą przychodził sam ksiądz proboszcz. Nie wysyłał wikariuszy, tylko wszystkich parafian odwiedzał sam. Osobiście. Jestem bardzo wdzięczna księdzu Antoniemu Mańce za lekcję patriotyzmu już na pierwszej lekcji religii. No i zawsze o nim pamiętam i modlę się. I chciałam właśnie powiedzieć, że rola księdza w wychowaniu dziecka, a później dla osoby dorosłej jest ogromna, jest przeogromna. To może nawet nie zawsze kapłani zdają sobie z tego sprawę, jak ogromną rolę pełnią. Bez księży nie byłoby Polski, nie byłoby nas. Zginęlibyśmy. Księża są naprawdę kwiatem narodu. Kwiatem narodu, który jak rozkwita, to rozkwita naród. Tyle tylko chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dobranoc. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, Pani Danuto.
Tutaj takie mocne słowo oczywiście o patriotyzmie i o naszym kraju. Jeżeli spojrzymy wstecz jeszcze nie tak dawno, w zeszłym wieku i przypomnimy sobie ustawę, która w sposób łatwy nazywana była zabiegiem, można było pozbawić życia dziecko pod sercem. Wystarczyło mała karteczka, czy z zakładu pracy, czy skądś. Ilu z nas żyje i funkcjonuje dzięki kapłanom, dzięki ich modlitwie, dzięki ich stawiennictwu, dzięki ich ofierze. Ilu z nas przyszło właśnie na świat, bo jakaś iskra Boża płynąca z modlitwy czy na Eucharystii, stając przed tronem Boga, czy modląc się gdzieś tam w zakątku na różańcu, modlący się kapłan modlił się właśnie o życie, twoje czy moje. Wielu z nas żyje dzisiaj, cieszy się tym życiem i funkcjonuje dzięki modlitwie Kościoła, dzięki modlitwie kapłanom, ich nieugiętym stawaniu za życiem, za tym wielkim darem, jakie jest życie. I myślę, że tutaj też należy się ta wdzięczność. Dziękujemy.
A dopiero wiedzieć będziemy o tym na tamtym świecie, bo teraz to jest zakryte przed nami. Ile wdzięczności należy się tym, którzy są obok nas, wydają się czasami obcy, nie mówią do nas, ale jak się modlą, o ile to jest ważniejsze często, bo łaska Boża dzięki tej modlitwie tym obficiej spływa na tych, którzy jej potrzebują w danym momencie, żeby nie upadli.
Dokładnie tak. I ja mam też taką nadzieję, że tam w wieczności zobaczymy te wszystkie powiązania, te wszystkie osoby, które otaczały modlitwą i wzajemnie rzeczywiście taki system naczyń połączonych, taki jeden organizm, po którym krąży ta łaska jak krew, łaska, modlitwa, to Boże działanie, wzajemne uzupełnianie się, wspieranie, wzajemna pomoc, to jest coś niesamowitego. To jest ten cały system duchowy, to jest to, co nie widać z zewnątrz w strukturach, ale to, co widzimy oczyma wiary.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Anna z Łodzi, witamy od księdza proboszcza Marka.
Witam serdecznie Cię, Aniu.
Tak, słuchamy, wiele, bardzo nas wszyscy prawie parafianie słuchają. Ja tak... Chciałam, bo mówiliśmy Cię przed chwilą o wspaniałych księżach. Właśnie chciałam powiedzieć o naszym księdzu proboszczu Marku. Ja widzę jego zapracowanie. My mamy u Palotynów to szczęście, że jest cały czas kaplica otwarta i możemy po prostu adorować Pana Jezusa, możemy przebywać przed tabernakulum, często się modlę i widzę zabieganie, widzę pracowitość naszego księdza. Zawsze ma uśmiech na twarzy, zawsze jest pogodny, mimo że zabiegane bardzo. Jest naprawdę przykładem fantastycznego księdza, ile wspólnot, ile, jak ożywił Kościół. Chwała Panu. Chwała Panu, księże proboszczu.
Dziękujemy Pani Anno.
Dziękuję Ci, Anno, bardzo serdecznie. Odebrało mi głos teraz. No, modlę się za Was.
Nie umiem mówić, no ale musiałam. Od godziny stoję, czekam przy radiu i się bałam, wstydziłam się. Ale ksiądz po prostu no, jest wart nawet takiej mojej wypowiedzi bardzo skromnej.
No my widzimy tutaj takie właśnie wzruszenie wręcz w oczach księdza
tak,
proboszcza.
Tak, no bo jest niesamowity, ale ksiądz jest niesamowity, ja też się wzruszyłam bardzo.
Myślę, że jest wiele telefonów, chciałoby się dodzwonić i powiedzieć podobnie o swoim proboszczu. Może tak. Ci proboszczowie tego nie słyszą, ale w ich okolicy jest wiele ludzi, którzy są im wdzięczni. Czasami docierają na mszę, chociaż jest im trudno, ale są. Modlą się za nich, chociaż może o tym nie wiecie. I to jest właśnie fenomen tej wdzięczności. Myślę, że ten wzajemny dar i zadanie jak najbardziej się tutaj uwypukla. Właśnie to tutaj pani Anna pięknie to potwierdziła. Była chyba głosem nie tylko parafii tutaj księdza Marka, ale także innych parafii, gdzie może parafianie nie mieli okazji powiedzieć, a nawet jak wpadają do zakrystii, chcieliśmy podziękować, ale ksiądz proboszcz od jednego do drugiego miejsca jeszcze coś tam. Może warto czasami też zatrzymać się, jednak słuchać ten głos wdzięczności. To nie chodzi tutaj o to, żeby jakby zbierać nie wiadomo jakie laurki. Chodzi o tą rzeczywistość, bo tutaj pani Ania, tak jak słuchałem, my jesteśmy akurat z innej parafii. No rzeczywiście ta szczerość i radość. Myślę, że mogłaby wiele tutaj opowiedzieć, w kilku tych słowach ujęła. Ale zobaczmy, jak wiele obowiązków jest. Od tych obowiązków duchowych po te obowiązki takie, które dotykamy, materialne jakieś sprawy formalne, z którymi czasami można po prostu utonąć, a papiery z biurka to można chyba łopatą czasami odrzucać. Najchętniej bym się przydał taki odkurzacz do liści, żeby się dogrzebać do tego, co najważniejsze, do brewiarza, do Słowa Bożego, do modlitwy, do różańca?
Ja powiem tak, jestem ogromnie wdzięczny Bogu, jak wpadam do tej kaplicy też, jak zachodzę czasami sam, ale jak widzę regularnie osoby, które przychodzą, modlą się, które przyjeżdżają na rowerze, stoi ten rower, jest taka osoba, która regularnie drogę krzyżową odprawia, czy właśnie Ania, czy inni, którzy regularnie adorują Pana Jezusa, którzy zostają po mszy świętej, którzy są przed mszą świętą, to tak bardzo też buduje, tak uskrzydla i tak zachęca do dalszej działalności, do tej posługi, że warto być, że warto się modlić. Jak widzę też właśnie tych moich parafian i innych, którzy przychodzą, którzy korzystają, którzy się modlą, którzy wylewają łzy i są radośni.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No ja mam taką prośbę dzwonić.
A kogo witamy?
Kury Wielęta. Miałam taką po prostu nie wiem, czy mogę to mówić, ale spotkało mnie po prostu byłego to w tej chwili proboszcza. Nieszczęście mnie spotkało po prostu. Mama mi w styczniu umarła, to będzie rok. I kiedy chowałam, po prostu prosiłam księdza proboszcza o robienie piwnicy. Nie pozwolił mi robić piwnicy mamie. I kiedy prosiłam, błagałam na kolanach, byłam godna uklęknąć przed nim. On mnie po prostu wezwał od esbeków. Jest to krójcu na parafii taki ksiądz.
No nie mówmy szczegółów, proszę pani Jolanto.
Tak?
To już pozostawmy, to nie wolno tak publicznie mówić. No z jakiejś powody miał, że odmówił, że tej piwnicy, czyli grobu murowanego, tak? Nie pozwolił pani zrobić, no... Nie w każdym miejscu można pewnie robić. Są chyba jakieś przepisy cmentarne na ten temat mówiące, czy to można, czy nie. Jak, proszę księdza?
No akurat nigdy nie miałem dyspozycji cmentarza i tak do końca nie widziałem, ale na pewno są. Na pewno są jakieś przepisy. Jest wiele różnych tematów. Ja myślę, że warto, pani Jolanto, zawsze jest taka dobra, taka metoda, żeby modlić się do anioła stróża. My za mało się modlimy do aniołów stróżów, tego księdza proboszcza swojego, żeby oni się najpierw spotkali i omówili to ważne spotkanie. Jak mam jakieś trudne spotkanie, żeby pójść i wołać do tego anioła stróża i modlić się za tego księdza, żeby też to spotkanie było dobre, owocne, żeby Pan Bóg dał mu też natchnienie, żeby wszystko poszło tak po Bożemu, z wzajemnym zrozumieniem. Bywa różnie, też ksiądz ma czasami trudne tematy, ktoś coś zrobi. Tak jak mówiliśmy tutaj o wielu różnych działaniach, o samotności, czasami o tym, że też gdzieś akurat jakaś fala, może jakąś miał trudną wiadomość. No bywa bardzo, bardzo różnie i potrzeba tej wzajemnego zrozumienia, troski, modlitwy na pewno i jakiegoś takiego bycia, towarzyszenia sobie i szukania jak najlepszych rozwiązań.
Na Facebooku pani Grażyna pisze.
Przez 14 lat pracowałam na plebanii, różni kapłani przez ten czas przewinęło się w tym czasie. Każdy z nich pozostawił we mnie ślad. Widziałam ich zmęczenie, ich troskę, ich zaangażowanie się w biedę w rodzinach. Żaden głodny nie odchodził bez pomocy. Boli mnie, kiedy dzisiaj tyle hejtu wylewa się na nich w mediach. Niech Pan błogosławi ich wszystkich.
No właśnie, nie przyczyniajmy się do powielania złych rzeczy. Nie bądźmy tubą, megafonem dla zła, dla szatana. Budujmy dobro, błogosławmy.
Tak, zawsze patrzmy na siebie też, ponieważ my jesteśmy osobami, które przecież też niejednokrotnie są słabi, brakuje nam pokory, gdzieś tam łatwo nam jest ocenić drugiego człowieka. Natomiast myślę sobie, że właśnie dobrze byłoby zwrócić tutaj uwagę na to, że kapłani są też wychowywani w konkretnej historii życia, w konkretnej rodzinie i potem też spotykają na swojej drodze różnych przewodników. I to też zależy od tego, jacy ludzie otaczają kapłana. Jacy ludzie się otworzą na kapłana, zaproszą właśnie do swojego domu, otoczą taką troską, opieką, podzielą się swoim doświadczeniem życia. To też jest takie dla nas wezwanie, dla nas rodzin, małżonków, do tego, żeby może właśnie w najbliższą niedzielę, a może już nawet w te święta najbliższe pójść do swojego księdza proboszcza czy do księdza wikarego i podziękować za jego obecność, spróbować właśnie też jakoś tak zagadnąć. Może gdzieś tam będzie taka okoliczność, żeby zaprosić do swojego domu, ale przede wszystkim, żeby tutaj przywołać tę osobę kapłana, każdego kapłana, ale zwłaszcza tych kapłanów też w kryzysie na dzień dzisiejszy, na modlitwie w rodzinie, żeby też uświadamiać naszym małym dzieciom, temu następnemu pokoleniu, jak bardzo ważne jest i żeby ta obecność kapłana była żywa w naszym życiu codziennym i też tak postawić też nasze dzieci w takiej przestrzeni, co by było, gdyby właśnie tych kapłanów nie było, gdy ich zabraknie. Jak bardzo ważne jest, żeby się modlić o powołania kapłańskie i też tak obserwować dzieci i też odczytywać jakieś znaki ich serca, ich działania, ich głosu, żeby właśnie być może to powołanie się buduje w naszych dzieciach i żeby je wspierać, żeby być otwartym na to powołanie i na ten dar oddania tego dziecka właśnie na służbę Panu Bogu.
Jeżeli atakujemy, jeżeli atakujemy, to wiadomo, że drugi człowiek się broni albo też atakuje. Więc jeżeli atakujesz swojego proboszcza, wikarego, kapłana, to będzie budował mur, żeby się bronić. I to nie jest mur, który czasami on chciał zbudować. Czy warto sobie zadać pytanie, czy nie ja jestem źródłem właśnie tego muru, który jest między mną a człowiekiem, który jest tutaj posłany do miejsca, gdzie żyjesz, funkcjonujesz, do tej parafii. Myślę, że warto zacząć od siebie na początek. Parę lat temu, kiedy na jednym ze spotkań w kancelarii spotkałem się ze swoim księdzem proboszczem, było to niełatwe spotkanie. Ale podjąłem refleksję nad sobą. Zacząłem od siebie. Spojrzałem na to spotkanie z taką, staram się, właśnie miłością Boga. I muszę powiedzieć, że owoce przyszły bardzo szybko. Dzisiaj to doświadczenie i wsparcie księdza proboszcza z tej parafii, w której my jesteśmy, jest ogromne. Jego modlitwa, jego pomoc taka duchowa, czy nawet dobrym słowem, jest bardzo ważna. Ale właśnie pierwszy ten punkt, zacząć od siebie. Jeżeli nie znajdę odpowiedzi, po prostu się modlę za siebie i za tego kapłana.
I ksiądz Marek Borowski.
Bardzo dobry temat, bardzo ciekawy i na pewno zachęcam do tego, żebyśmy go kontynuowali w swojej modlitwie, w swoich rozważaniach czy w domach. Na modlitwie, ale też w tych konkretnych działaniach właśnie, że wyjdziemy, że spotkamy się, że podziękujemy, że będziemy dla siebie wzajemnie, że odkryjemy, że rzeczywiście jesteśmy dla siebie darem i ogromnym zadaniem. Razem idziemy do Królestwa Bożego, a z drugiej strony słuchamy tego, co kapłan robi, czyni, głosi słowo, głosi prawdę, głosi nam, ale głosi też sobie, po to, żeby znowu razem się wspierać w modlitwie, w podnoszeniu i iść ku zbawieniu, że nie możemy żyć obok siebie. Jesteśmy dla siebie darem. Inaczej ani rodzina nie ma sensu, ani kapłaństwo nie ma sensu. Jeżeli chcielibyśmy to oddzielać, umrzemy wtedy śmiercią naturalną, bo nie będzie źródła, bo odetniemy się od źródła, bo źródłem jest Bóg, a dla Boga i jedno jest, tak nas stworzył, że jesteśmy dla siebie właśnie potrzebni.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Marek Borowski oraz Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie byli naszymi gośćmi i dziękuję za wszystkie telefony kierowane do nas, do studia, za wszystkie wpisy na Facebooku. Dziękuję pani Joannie za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.